Jeżeli tak jest, że to relacja z drugim człowiekiem mnie leczy, to na cholerę nam psycholog czy psychoanalityk, to powinien być zawodowy przyjaciel. A zawodowy przyjaciel, no to mówi, no to tak jak zawodowa prostytutka, ona po prostu świadczy pewne usługi seksualne. Są mężczyźni, którzy nie chcą się wiązać na stałe z partnerką z różnych względów, nie chcą sami zaspokajać swojego popędu seksualnego, chcą to robić jakąś kobietą, płacą wyspecjalizowanej osobie za. Podobnie my nie mamy często przyjaciół, nie mamy ludzi, albo nie chcemy, bo też się nie chcemy spoufalać być może z innymi, a chcemy pogadać sobie z kimś o naszych problemach, płacimy płatnemu przyjacielowi. Na miłość boską, dlaczego nazywamy to psychoterapią?
Praktyczna wiedza i specjaliści z doświadczeniem. To wszystko i wiele więcej w podcast Praktyczna Strona Treningu. Zapraszam, Artur Mor. Słuchasz materiału stworzonego na potrzeby naszego kanału YouTube Praktyczna Strona Treningu TV, gdzie nieustannie tworzymy wartościowe, osadzone w nauce i wyjątkowo praktyczne treści. Wesprzyj projekt i zasubskrybuj nasz kanał. Ze mną dzisiaj przed drugim mikrofonem dr Tomasz Witkowski.
Dzień
Cześć
dobry.
Tomaszu.
Cześć.
Tomaszu, jesteś psychologiem, jesteś pisarzem, jesteś również sceptykiem. Czy coś wartałoby jeszcze o tobie dopowiedzieć?
Myślę, że to wystarczy. Jeżeli ktoś będzie chciał, to sobie sprawdzi w Wikipedii albo na moim blogu, czym się dokładnie zajmuję.
A jest co sprawdzać. Tomaszu, motyw naszego dzisiejszego spotkania, a właściwie taki trochę mój cel, to porozmawiać trochę o tej drugiej stronie medalu psychoterapii. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałbym poruszyć takie kwestie, z którymi może mniej jesteś kojarzony, tak będzie lepiej powiedzieć, a mianowicie jesteś między innymi jedną z osób, która brała udział w takim doradzaniu, w procesie doradczym w ramach ekspedycji na Morze Rossa. Tworzyłeś tam kryteria doboru załogi tejże wyprawy oraz przygotowałeś strategię zarządzania zespołem w takich przewidywanych sytuacjach kryzysowych. I taki dla mnie ciekawy wątek. Coś więcej o tym.
Coś więcej. No, to jest też taki. To wynika z faktu, że ja też trochę się zajmuję takimi sportami, które ludzie zwykli nazywać ekstremalnymi, czyli jakieś takie żeglarstwo, niekoniecznie w przyjaznych rejonach, czy wspinaczka wysokogórska. I pływałem też w rejonach arktycznych i antarktycznych, właśnie na tym jachcie, który później planował tę wyprawę, więc znałem kapitana. On wiedział, że jestem psychologiem, wiedział też, że zajmuję się podobnymi rzeczami i zwrócił się do mnie po prostu o pomoc. I wspólnie rzeczywiście wypracowaliśmy kryteria doboru załogi, całą strategię doboru tej załogi, bo trzeba powiedzieć, że wyprawa na Morze Rossa, no to była taka naprawdę ekstremalna wyprawa. To były 3 miesiące z ryzykiem tego, że jacht zostanie wmrożony na zimę nawet, więc takie ryzyko nawet było.
Co wtedy się robi?
No to jest pytanie do kapitana Piotra Kuźniara. On miał, jak rozmawiałem z nim, on miał co najmniej 3 warianty, a czasami 4 i 5 na każdą sytuację. To była wyprawa przygotowana przez wiele, wiele lat. Wyprawa do najdalej wysuniętego obszaru na południe, na który można popłynąć. Dalej już się nie da popłynąć, dalej już można tylko pójść. I pierwszy raz ta wyprawa osiągnęła ten punkt najbardziej na południe wysunięty, ustanawiający rekord świata zresztą w ten sposób. I zrobili to na żaglach jeszcze, żeby było lepiej, więc...
I miałeś swój mały udział w tym.
No jakąś tam drobną cegiełkę do tego wszystkiego dołożyłem. Wyprawa zakończyła się powodzeniem. W tej chwili można w książce przeczytać jeszcze dalej niż południe. Ukazała się książka. Tam jest też parę stron ode mnie, jak to wszystko wyglądało.
No to jak ten proces wyglądał? Czyli z perspektywy psychologa, jak podchodzisz do tematu, kiedy kierowana jest do ciebie taka prośba, ażebyś te kryteria przedstawił, żebyś pomógł dobrać tą załogę? Co tu jest może ważne? Na co zwracać uwagę?
No, przede wszystkim, jak chyba do każdego problemu, do którego podchodzę, to zaczynam od studiowania literatury na ten temat i od studiowania badań. I to jest bardzo ciekawa rzecz, jeśli idzie o badania dotyczące funkcjonowania człowieka w sytuacjach ekstremalnych. dlatego że można powiedzieć, że taki pik tych badań miał miejsce w czasach zimnej wojny. W czasach, kiedy szczyt osiągnął też wyścig, ten wyścig do kosmosu, do podboju kosmosu. I wtedy ścigały się, jak wiemy, Stany Zjednoczone ze Związkiem Radzieckim. I tu ciekawostka. O ile Stany Zjednoczone kładły bardzo duży nacisk na technologię, na rozwój technologii, na badanie, na doskonalenie tej technologii, o tyle radzieccy uczeni bardzo duży potencjał widzieli w człowieku, w jego, no generalnie w psychice człowieka, w możliwościach współpracy ludzi i oni się koncentrowali dużo bardziej, to paradoksalne trochę z perspektywy czasu, że takie...
W ogóle myślę z perspektywy w ogóle no, nacji.
To komunistyczne podejście, a jednak mimo to oni prowadzili badania na przykład wśród załóg okrętów podwodnych, na platformach wiertniczych, w różnych takich właśnie na stacjach arktycznych, w izolowanych warunkach. No weźmy jeszcze pod uwagę, że wtedy nie było internetu. Nie? W tej chwili na stacji Arctowskiego na Antarktydzie, polskiej stacji, jest internet, można sobie przez Skype'a porozmawiać z rodziną i tak dalej. Kiedyś to było tylko radio i to na jakichś chyba długich falach z tego, co się orientuje, bo tam jednak zasięg jest dość kiepski, więc te warunki były naprawdę, naprawdę trudne. Więc tak, zaczyna się od zobaczenia, co ludzie osiągnęli, co zbadali, o czym się dowiedzieli. I tu są też ciekawe takie badania, na przykład badania trochę nad literaturą, ale nad tymi ekspedycjami, które miały miejsce w XIX wieku. Mówimy o tym okresie, takim romantycznym okresie tych wielkich wypraw geograficznych. Można powiedzieć, że koniec XIX wieku to jeszcze było właśnie zdobycie bieguna południowego. To były te wyprawy antarktyczne i arktyczne, które kończyły jak gdyby tę epokę w historii naszej cywilizacji wręcz.
Odkrywania takiego lądu.
Takich wielkich wypraw. I też niektórzy badacze zbadali, jak funkcjonowały te zespoły, te grupy ludzi, które wpadły w duże tarapaty, jak na przykład zespół Shackletona, który dwa lata od momentu uwięzienia do momentu uwolnienia spędził w tych makabrycznych warunkach, czy inne zespoły. Co oni wtedy robili? Jak oni funkcjonowali? Że udawało im się przetrwać i w przypadku Shackletona przetrwali bez straty ani jednego człowieka. Więc
imponujące.
To było bardzo imponujące. I tam między innymi odkryto, że dla morale grupy niezwykle ważne jest utrzymywanie rytmu. Na przykład w zespole Shackletona, bez względu na to, czy ten zespół jeszcze miał okręt, bo potem stracili ten okręt, potem byli na tych krach lodowych, oni cały czas trzymali wachty. Tam była cały czas dyscyplina taka sama jak na statku. Tam cały czas bardzo dbano o to, żeby obchodzić urodziny, żeby obchodzić święta, żeby obchodzić święta narodowe, żeby to świętować, żeby wspólnie celebrować, żeby żyć takim życiem, jak żyli, zanim znaleźli się w tych naprawdę bardzo trudnych warunkach. No i okazało się, że między innymi tego typu działania pozwalały zachować to takie bardzo silne morale, no a to morale przekładało się nawet na odporność psychiczną, jak wiemy, bo ona była niezwykle istotna wtedy.
No więc... dobrze, ale teraz pozostaje kwestia doboru tej załogi, czyli oni byli w jakimś składzie na tej wyprawie. I to mówi już jakby o historii, którą w tej chwili przywołujesz. No wtedy to na pewno nie było udziału, podejrzewam, psychologa, który pomógł tutaj to wszystko pozostawiać. To bardziej było pewnie robione trochę na bazie na nosa, na czuja kapitana.
I być może na szczęście, bo psychologowie potrafią dużo rzeczy zepsuć, jak się ich zatrudnia jako doradców.
Okej. Okay. I wtedy to zadziałało. No ale jak to robiłeś ty, czyli korzystając ze swoich doświadczeń i z tego, co wie nauka? Czyli jak profilowałeś profilowałeś tą załogę, na co tam zwracałeś uwagę, jakie typy osobowości mogły się znaleźć na statku, a może odwrotnie, jakie nie powinny się znaleźć?
Można powiedzieć tak, są dwa podejścia do doboru personelu, do różnych rzeczy, czy to są wyprawy, czy to jest dobór personelu do pracy, czy nawet dobór kandydatów do szkoły. Jest tak zwane podejście teoretyczne i podejście empiryczne. Podejście teoretyczne to jest coś takiego. Na przykład siadamy w dwójkę i zastanawiamy się, jacy ludzie sprawdziliby się w takich warunkach. I wymyślamy, że to powinien być człowiek inteligentny, że to powinien być na przykład silny fizycznie, że nie powinien chorować, że powinien być na przykład ugodowy, żeby się dogadywać z innymi, no bo na małej powierzchni.
Nawet jakieś cechy antropometryczne w pewnych jakichś ciasnych pomieszczeniach.
Wymyślamy ileś kryteriów i później sprawdzamy tych kandydatów pod kątem tych kryteriów, wybieramy najlepszych naszym zdaniem. Natomiast podejście empiryczne jest zgoła odmienne. Ono polega na tym, że obserwujemy ludzi, którzy w podobnych sytuacjach się sprawdzają i szukamy podobieństw u tych ludzi. W czym są podobni? Co ich łączy? Co takiego jest? I czasami to są paradoksalnie dziwne rzeczy. Na przykład może się okazać, że to jest człowiek, który, że wszyscy ci ludzie, którzy się sprawdzają w danych warunkach, mają na przykład zwierzę w domu. Okay. Albo że na przykład skończyli szkołę techniczną, albo że pochodzą z wielodzietnych rodzin. Przeróżne dziwne rzeczy nam wychodzą, których czasami nie rozumiemy. Ale mając jakąś dużą grupę, na przykład weźmy grupę handlowców. Mamy dużą grupę handlowców, ogólnopolska firma. Patrzymy, co ich łączy, w czym są podobni. Na taki profil, bardzo szeroki profil psychologiczno-demograficzny wręcz. I czasami ta cecha, jakaś taka dziwna, która nam wyskoczy, okazuje się, że za nią może coś stać. Jak na przykład ktoś pochodzi z wielodzietnej rodziny, czy miał wielu braci, sióstr i tak dalej, to wykształcił pewne jakieś umiejętności komunikacyjne prawdopodobnie i dlatego to nam wyszło. W przypadku akurat doboru tej załogi ja czerpałem ze swoich doświadczeń biznesowych. Ja zacząłem pracować dla biznesu na początku lat 90. Można powiedzieć, że jak się zaczął kapitalizm w Polsce, to ja pierwsze szkolenie biznesowe prowadziłem w grudniu 90 roku, więc to rósł ten kapitalizm razem ze mną. I te lata 90 były niezwykle ciekawe, dlatego że nagle wszystkie bariery upadły. Można było zacząć robić, co się chciało. Wtedy się nawet mawiało, że co nie jest zabronione, jest dozwolone.
To nie było dalekie od prawdy wtedy, tak, biorąc pod uwagę regulacje prawne.
Tak, i powstawały różne, czasami na granicy prawa też przedsięwzięcia, ale wówczas mnóstwo ludzi próbowało swoich sił na rynku, w biznesie, w przedsiębiorczości. I my z moim kolegą doktorem Sławomirem Jarmużem, bo on też pomagał w doborze tej załogi na Selmę i też w przygotowaniu strategii, my wtedy pracowaliśmy razem, on jest też psychologiem, i obserwowaliśmy tych ludzi, co takiego ich łączy. Czyli można powiedzieć, że robiliśmy troszeczkę taki model empiryczny tych ludzi, którzy z sukcesem się odnajdywali w tych, no te warunki były dzikie de facto, bo to był taki trochę dziki kapitalizm, on nie był taki uregulowany, taki gładki, wtedy jeszcze przestępczości było dużo, niektórzy przedsiębiorcy byli w jakiś sposób nękani przez te mafie różnego rodzaju, przez te grupy przestępcze, więc no, funkcjonowanie w tamtych warunkach naprawdę nie ma porównania z tym, co jest dzisiaj. Choć możliwości też były inne. I my zauważyliśmy wtedy, że taką charakterystyczną cechą, która łączy wielu przedsiębiorców, którzy mają tę umiejętność podnoszenia się z upadków, z porażek, To jest fakt, że gdzieś kiedyś w swoim życiu mieli jakiś epizod sportu. Sportu, mówimy takiego uprawianego systematycznie przez ileś
gdzie
lat.
Gdzie porażka jest częścią gry.
Tak, nie mówimy tu o takim sporcie, jakim ja się zajmuję, że na przykład biegam sobie na nartach, jak mam wolne chwile, czy tam pogram w piłkę, czy cokolwiek innego, tylko mówimy o takim regularnym trenowaniu przez ileś lat, braniu udziału w zawodach i tak dalej, i tak dalej. I my się zastanawialiśmy, dlaczego akurat co ma sport do biznesu. No ma bardzo wiele, bo okazuje się, że właśnie ten fakt mówi o tym, że po pierwsze człowiek poddawany był jakiemuś rodzajowi dyscypliny i potrafił tej dyscyplinie sprostać, bo jeżeli uprawiał sport przez kilka lat, no to chcąc nie chcąc parę razy w tygodniu przez ileś godzin, czy lekko było, czy ciężko było, trzeba było w jakiś sposób się przełamywać. Po drugie, to jest właśnie umiejętność, tak jak zauważyłeś, radzenia sobie z porażką. Jeżeli sport zespołowy, to umiejętność współpracy z zespołem. To jest motywacja osiągnięć, bo żeby w sporcie wytrwać, trzeba mieć potrzebę osiągnięcia i sukcesu.
I też taką akceptację odroczonej gratyfikacji.
Tak.
Bo ten proces treningowy to jest coś, co sprawia, że oczekujemy na to współzawodnictwo, które może bądź nie skończyć się sukcesem.
Tak.
Więc tutaj umiejętność trzymania na wodze tej swojej żądzy szybkiej gratyfikacji jest kluczowa.
Tak. I to, to nam pokazało, że niekoniecznie takie teoretyczne założenia typu, że to powinien być człowiek inteligentny, komunikatywny i tak dalej, się sprawdzają, tylko coś zupełnie innego, co świadczy o pewnych cechach. I podobnie postąpiliśmy przy doborze załogi do Selmy. To były osoby, które albo miały epizod właśnie takiego sportu gdzieś tam w swoim życiu, albo to były osoby, które były przedsiębiorcami. Bo bycie przedsiębiorcą, próba przetrwania, założenia własnego, czy podniesienia się z upadku, nawet jeśli się ten biznes straci, też kształtuje w pewien sposób tego typu umiejętności. I to była, można by było powiedzieć, że to była taka kluczowa rzecz. Oczywiście było tam parę takich parametrów dodatkowych, typu właśnie ugodowość, czy jakieś cechy osobowości, ale myśleliśmy o tym w ten sposób.
A chciałbym jeszcze tutaj doprecyzować, jak wyglądał proces sam rekrutacji? Znaczy ludzie zgłaszali się kandydaci, czy wy składaliście im propozycje do jakiejś grupy?
Ponieważ ta Selma Expeditions, bo mówimy tutaj o tym jachcie konkretnie, to jest jacht, który pływa od wielu, wielu lat na wodach Antarktydy głównie, choć wcześniej też pływał wokół Spitsbergenu jeszcze. Miałem przyjemność pływać tam z nimi właśnie. I ten jacht pływa komercyjnie. Tam się zgłasza wiele osób, które chcą zobaczyć Antarktydę, chcą pożeglować wokół Hornu, w ciśnienie Drake'a. To są często ludzie z dużym doświadczeniem żeglarskim, więc ta załoga to byli kandydaci, chyba bez wyjątku, pochodzący właśnie z wcześniejszych załóg pływających tam. Więc wiedzieli też, na co się piszą. To nie były takie osoby.
Ale oni kandydowali, oni chcieli, tak?
Tak,
to nie była jakby propozycja złożona do nich, tylko oni jakby też wiedząc, że ta wyprawa się odbędzie, kandydowali do nich.
Tak.
Rozumiem.
Tak.
No okej, dobra, to mamy dobór tej załogi. A teraz już po części o tym trochę powiedziałeś, ale może uda się jeszcze coś dopowiedzieć. Te sytuacje kryzysowe, przewidziane, jakie zakładaliście? Co się może wydarzyć?
No,
kilka.
No wszystko tam się mogło zdarzyć. No, weźmy pod uwagę, przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę taką rzecz, że to była wyprawa, która operowała w miejscu, gdzie nie ma żadnych innych jednostek, jakichkolwiek. Więc jakikolwiek wypadek, to jest konieczność powrotu o własnych siłach. No wtedy do Hobart, zdaje się, bo stamtąd oni startowali.
Ile taki przewidywany czas powrotu? No, w zależności od miejsca, w którym się znalazł.
No, w zależności od, ale to i miesiąc nawet. To i miesiąc. Co to w zależności od sytuacji lodowej, bo jeżeli pak lodowy się zamknie, no to nie ma możliwości wypłynięcia wtedy. Więc to no, nawet turystyczny rejs, nawet takie rejsy lżejsze, w jakich ja brałem udział na Antarktydę, to jest konieczność liczenia się z tym, że tam żaden samolot z pomocą nie przyleci, ani helikopter, tak jak w Alpach do potłuczonego żeglarza, więc jakikolwiek wypadek, czy jakikolwiek problem ze zdrowiem poważniejszy, no to jest duże zagrożenie życia, zdrowia załogi. To jest możliwość wmrożenia jachtu, zamarznięcia jachtu nawet na całą zimę i pozostania na tym jachcie na całą zimę, czyli zimowania na Antarktydzie, co już jest naprawdę trudnym przedsięwzięciem. To są różne takie no już bardzo techniczne problemy. Maszty i olinowanie jachtu w tamtych warunkach obrasta lodem cały czas. Mhm. Jeżeli obrośnie za bardzo tym lodem, no to ten maszt przeważy i jacht się przewraca. To jest możliwość przewrócenia takiego jachtu. To jest możliwość zamarznięcia wody do chłodzenia silnika i unieruchomienia silnika i tak dalej, i tak dalej. No, zgniecenia przez góry lodowe. Zagrożeń jest mnóstwo.
A z takich społecznych, takich, co ty jako psycholog brałeś pod uwagę, co się może wydarzyć, no kiedy jednak ludzi zamykasz na jakiejś ograniczonej powierzchni i mają spędzić ze sobą dłuższy czas?
No, na zwykłym, przeciętnym rejsie, nawet na takim rejsie w Chorwacji, gdzie ludzie często wychodzą na ląd i tak dalej, to bardzo często już po tygodniu potrafią warczeć na siebie. To jest nieuniknione. To właśnie wiemy dość dobrze z tych badań też, o których wspominałem wcześniej, że ludzie zamknięci na małej powierzchni przez dłuższy czas, a to byli sami mężczyźni, jeszcze weźmy pod uwagę, i to raczej tak tacy, no, samce alfa, można powiedzieć.
No, pochodzili ze sportu, z biznesu, także tam lubili być numerem jeden.
Tak, więc tu rzeczywiście tych problemów związanych ze współpracą mogło być bardzo dużo. No i pod tym kątem też dobieraliśmy tę załogę, żeby ona była w miarę bezkonfliktowa, żeby potrafili, a jeżeli będą konflikty, żeby potrafili je w jakiś sposób tam rozwiązywać. Mhm. Myśmy to też monitorowali, bo mówię myśmy, czyli ja i mój kolega, o którym wspomniałem, psycholog, ponieważ my robiliśmy tym ludziom badania psychologiczne, serię kwestionariuszy. Oni prowadzili też takie dzienniczki w czasie całego rejsu przez całe 3 miesiące, więc myśmy mieli wgląd do tego wszystkiego, co się działo w trakcie tego rejsu. Na szczęście ten rejs został, wyprawa, rejs to jest coś małego, to była naprawdę 3 miesiące po prostu w ekstremalnych warunkach, w skrajnie ekstremalnych warunkach. Na szczęście poza dwoma może małymi epizodami to nie wystąpiły żadne sytuacje takie, o których myśleliśmy, że mogą wystąpić.
Możesz zdradzić, co się wydarzyło?
Pierwsza sytuacja to była taka dziwna, bo kiedy Selma startowała, w okolicy pojawił się jacht, polski jacht Katarzys. Jacht, który też tam pływa, to jest prywatny jacht. Mhm. I ten jacht, czy kapitan tego jachtu, właściciel, kiedy dowiedział się, że Selma planuje taką wyprawę i płynie, postanowił zrobić to samo. Czyli można powiedzieć, że w początkowym okresie tego rejsu, no praktycznie ta wyprawa zamieniła się trochę w wyścig. Wyścig dość trudny, dlatego że no, Selma przygotowywała się, tak jak mówiłem, wiele lat do tego. Wiele lat rozmów z ludźmi, którzy tam pływają, czytania literatury, studiowania map, zalodzenia i tak dalej, i tak dalej. A ten jacht spontanicznie wypłynął i to nawet nie wiem, czy ten jacht jest stalowym jachtem, czy stworzywa. No, na pewno mniej przygotowany do takich warunków jak Selma Expeditions. No i teraz w załodze nastąpiła konsternacja. Co robić? Czy ścigać się, czy robić swoje, czy zgodnie z planem tam płynąć? No, te dni były naprawdę dość trudne. Do tego dochodziła jeszcze świadomość, taka dosyć trudna, że jeżeli tamtemu jachtowi coś się stanie, to poza Selmą nie będzie w okolicy nikogo, kto będzie mógł im pomóc. Więc Selma będzie musiała porzucić swoje plany i ruszyć z pomocą. A Katarzys zachowywał się dosyć nonszalancko wobec tamtych warunków, więc to zagrożenie było duże. To było zagrożenie tego, że ta wiele lat planowana wyprawa po prostu zostanie przerwana w ten sposób. Więc no, to było kilka dni, kiedy wszyscy członkowie załogi no, psychicznie byli dość mocno skotłowani, można powiedzieć. I to rzeczywiście troszeczkę na nich negatywnie wpłynęło. Ale Piotr podjął decyzję, że będą robić po prostu swoje. Do tego podjęli decyzję, że będą płynąć bez silnika, będą używać żagli tylko, czyli jak gdyby podwyższyli poprzeczkę. To nie było planowane tak całkiem, że tylko i wyłącznie żagle, ale postanowili, że dopóki się da, to będą płynąć na żaglach i z tego, co ja wiem, to oni chyba przez godzinę używali silnika tylko. Także przedostali się tam po prostu w taki sposób. To był ten najtrudniejszy moment wyprawy.
A drugi?
A drugi, no to był też drobny wypadek jednego z członków, który uderzył żebrami o kabestan bodajże i te żebra połamał, czy pękły mu, dokładnie nie wiem. Początkowo wyglądało to dużo groźniej i nie wiadomo było, w jaką interwencję, czy nie trzeba będzie zawrócić po prostu zwyczajnie, nie? Ale okazało się, że to jest, no, ta kontuzja na tyle, no, była poważna w tamtych warunkach, jakakolwiek kontuzja jest poważna, natomiast...
Też trochę to jest problem diagnostyczny, czyli nie można w pełni rozstrzygająco powiedzieć, czy po takim urazie jakby jest w pełni bezpieczny dany pacjent, tak? No, jeżeli wymaga jakiegoś tam zaopatrzenia medycznego, czy tutaj wymaga jakiejś już hospitalizacji, no bo podejrzewam, że nie było tam pełnej diagnostyki obrazowej
nie
na
było,
pokładzie.
Nie było, choć no, ja miałem takie doświadczenia z żebrami właśnie, więc wiem, że to po kilku dniach już można dość dobrze ocenić, czy to jest naprawdę takie wymagające interwencji, czy da się z tym żyć, no bo lekarz też zawinie to bandażem elastycznym i niewiele więcej tam robi, jeżeli to jest
tak, docelowo, oczywiście, pęknięcie. Że na lodzie byłby podobnie zaopatrzony po prostu.
Tak, więc na szczęście to był ten lżejszy przypadek, co się wkrótce okazało i to były te dwie trudne sytuacje. Poza takimi sytuacjami, no oczywiście trudnych było codziennie dużo, bo cały czas było odpychanie gór lodowych, przebijanie się przez ten pak i tak dalej. Oni jeszcze zdobywali górę tam na wybrzeżu tego morza przez kilka dni, więc też nie było łatwo. Ale można powiedzieć, że to były rzeczy, do których oni byli przygotowani, których się spodziewali, które już po części znali z poprzednich też rejsów, swoich doświadczeń. Natomiast no, ja muszę powiedzieć, podkreślić, że Piotr Kuźniar przygotował to tak dobrze, że praktycznie nie miał szans się nie powieść.
Wspaniale. Profesjonalizm. Tomaszu, jak mówisz teraz o tej ekspedycji, wspominasz o tym doborze i pojawiło się słowo, że tutaj jednak doświadczenie w biznesie mogło odgrywać istotną rolę, to mnie do głowy przychodzi, przywołuje sobie takie sytuacje, w których no, dzisiaj regularnie zdarza mi się widzieć, że w jakimś kontekście, w jakimś gronie przedsiębiorców, po prostu w środowisku biznesowym proszeni są o wykłady wojskowi, którzy pokazują, jak na przykład zarządzali swoim tam oddziałem w jakichś trudnych sytuacjach. I takie pytanie do ciebie, na ile te elementy właśnie psychologii biznesu, które są tobie bliskie, no bo to jest znaczna część twojego życia zawodowego i to, o czym wspomniałem, czyli trochę taka psychologia w wojsku, na ile tutaj jest duży zbiór wspólny, a na ile może jednak to są rzeczy, które się różnią znacznie?
No tutaj Tu można dużo skorzystać, a można wylać dziecko z kąpielą też.
Właśnie
trochę,
takie były moje podejrzenia. Pozwól, że ja pocznę pewną narrację. Czyli ty powiedziałeś na przykład w przypadku tej ekspedycji, czyli budowania tego zespołu z przeznaczeniem do jakiegoś zadania specjalnego, no bo tak to trzeba nazwać, że tutaj jednak jest to pewna grupa samców alfa. Mnie natomiast zdarzyło się słyszeć, no teraz będziesz to weryfikował, na ile ja właśnie chciałbym zweryfikować u siebie, na ile to jest prawda, że w wojsku, kiedy dobiera się jakiś zespół, to raczej nie chce się tego uniknąć, ażeby nie żarli się między sobą, żeby nie dochodziło do tych konfliktów. I czy jest jakiś zabobon, przekonanie, czy może coś w tym jest?
No ja z wojskiem trochę miałem do czynienia, ale akurat z doborem pod tym kątem nie, więc nie wiem, nie potrafię ci potwierdzić, czy to tak rzeczywiście jest. Natomiast dlaczego mówię, że tutaj można na tym skorzystać, a można dużo stracić? Dlatego, że jeżeli weźmiemy z wojska, czy z takich jakichś tam paramilitarnych organizacji, te części zarządzania, które dotyczą tylko i wyłącznie na przykład dyscypliny, karności i tak dalej, i zastosujemy to do ludzi, którzy są, pracują dla nas z własnej woli, w każdej chwili mogą odejść i mają inne trochę potrzeby niż osoby, które są tam, no to ten model się tutaj nie sprawdzi po prostu. Ale jeżeli weźmiemy z wojska, z tych organizacji właśnie jakichś tam paramilitarnych, sposoby budowania motywacji, sposoby utrzymywania morale, i funkcjonowania w trudnych warunkach i to zastosujemy do ludzi wolnych, świadomych i dokonujących wyborów, to tu możemy zyskać. Więc możemy część tamtych rzeczy przenieść. Natomiast nie wszystko. Żołnierz musi wykonać rozkaz, bez względu na to, jak ten rozkaz ocenia, czy uważa go za mądry, czy uważa go za głupi, i karność żołnierza jest jego jak gdyby podstawową cechą.
I zabieramy wolną wolę.
Tak, jeżeli przeniesiemy to do zarządzania ludźmi, ludźmi wolnymi, ludźmi, no żołnierze też są ludźmi wolnymi, ale jeżeli zaczniemy przenosić tego typu mechanizmy, no to przykro mi, ale chyba żadna organizacja nie przetrwa w taki sposób.
Tak, jakby nie sposób się z tym nie zgodzić. Ja tak sobie myślę, że taki kontekst mógłby się pojawić, że czasami osoby są na tyle uzależnione od tego zabezpieczenia ekonomicznego, które zyskują z danej firmy. Po prostu mają jakieś zobowiązania, swoje kredyty, jakieś na utrzymaniu, jakieś inne rzeczy. No i teraz boją się utraty tej pracy.
To jest motywacja negatywna. To zawsze jest motywacja negatywna, która...
Ale wiesz, dlatego mogą nie chcieć, że nawet jeżeli przerzuciłoby się ten model zarządzania taki z wojska, taki twardy, no to oni też będą trzymani jakimiś motywami takimi specyficznymi dla siebie, że będą się bali po prostu odejść, że oni będą tak zarządzani, będą to akceptowali.
Przy czym no to na dłuższą metę no to się robi strajk włoski, to taka dywersja wewnętrzna się tworzy. Nie da się ludźmi zarządzać przy pomocy kija tylko i wyłącznie. Nie ma szans.
I pytanie nie czy, tylko kiedy to się sypnie.
Tak, bo to się sypnie na pewno.
A jeszcze zostając przy tym biznesie, bo szkolisz od wielu lat.
No teraz coraz mniej, kiedyś natomiast, bardzo intensywnie.
Tak, ale w tej chwili twoje jakby przedsiębiorstwo, twoja firma dalej się tym para, ty już tak fizycznie jesteś mniej związany z tą działalnością. Powiedz mi trochę o tym, jak się szkolić w biznesu, czyli może jak firmy, które się do ciebie zgłaszały, jakie one mają potrzeby, bo tego jestem też ciekaw. Czyli jeżeli z perspektywy twojej, właściciel przychodzi z jaką potrzebą?
Oj, to no przeróżne, bo to czasami podejmuje decyzję właściciel, czasami dział HR-u, to przeróżne są szczeble decyzyjne. Czasami ludzie sami podejmują decyzje, pracownicy wybierają sobie szkolenia. Bardzo różnie to też na przestrzeni lat wyglądało, dlatego że na początku, kiedy zaczynaliśmy, bardzo dużo szkoliliśmy z zakresu sprzedaży, z zakresu negocjacji. Później bardzo dużo szkoliliśmy trenerów biznesu, czyli ludzi, którzy mieli szkolić innych, uczyć innych. W tym się specjalizowaliśmy, ale taką chyba, można powiedzieć, uniwersalnym zapotrzebowaniem od zawsze to były kwestie związane z motywowaniem ludzi i z zarządzaniem ludźmi. Czyli kwestie oceniania ludzi, kwestie motywowania ich do pracy, angażowania ich, pobudzania tej motywacji wewnętrznej, organizowania zespołów, współpracy w zespole. To są takie rzeczy, które są, można powiedzieć, cały czas potrzebne, bardzo ważne. Kwestie komunikowania, kwestie rozwiązywania konfliktów. Takie evergreeny. Mhm.
No, uniwersalny, bez względu na to, w jakich czasach się funkcjonuje, jaki prowadzi biznes.
Bo to jest bardzo trudne. Szczególnie trzeba wziąć pod uwagę też, że to nie jest taka wiedza raz na zawsze zdobyta, dlatego że teraz wiemy, jak wygląda rynek pracy. Kiedy my zaczynaliśmy szkolić, było dość duża stopa bezrobocia. To są zupełnie inne warunki niż teraz, kiedy bezrobocie jest bliskie tam zeru. A właściwie dla funkcjonowania pracowników, motywacji pracowników jest nieistotne zupełnie, kiedy praca szuka człowieka właściwie, no to są już zupełnie inne problemy niż te, które miały miejsce 10-15, 20 lat temu.
A, no dobra, bo teraz powiedzieliśmy o zbiorze wspólnym, a na przestrzeni czasu co się zmieniło tak najbardziej drastycznie w tej psychologii biznesu? No bo biznes ewoluował, tak? Czasy się zmieniły, prowadzenie biznesu. Czy jest coś, co 20 lat temu mogło funkcjonować, a dzisiaj z perspektywy właśnie tutaj psychologa nie funkcjonuje albo uległo drastycznej zmianie?
Ja myślę, że postawy w stosunku do pracy. W tej chwili mamy taką bardzo paradoksalną sytuację. Otóż ludzie podzielili, i tu niestety psychologowie, tak jak mówiłem, psychologowie potrafią dość dużo rzeczy zepsuć. Psychologowie walnie się do tego przyczynili, bardzo w tym pomogli. Ludzie podzielili życie na pracę i życie. Mhm. To się wydaje dość banalne, co ja mówię, ale to nie zawsze było oczywiste, że jest życie i praca, bo jeżeli ty spędzasz 8 godzin w pracy, to jest to twoje życie. To nie da się tego tak rozdzielić. Święty Benedykt z Nursii założył pierwszy kontemplacyjny zakon katolicki w ogóle w historii cywilizacji. I on podzielił dobę w tym zakonie, w tej regule zakonnej benedyktynów, doba była podzielona na trzy części. Viva activa, viva contemplativa i zapomniałem, w każdym razie trzecia część związana z odpoczynkiem. Zapomniałem, jak po łacinie to brzmi. Przy czym i ten podział później socjaliści XIX-wieczni przejęli, mówiąc, że 8 godzin snu, 8 godzin pracy, 8 godzin odpoczynku. Przy czym proszę zwrócić uwagę, u świętego Benedykta były trzy części życia. Dla niego każda część była życiem. Życie kontemplacyjne, czyli to była modlitwa, czytanie, rozmyślanie i tak dalej. Życie aktywne, czyli praca, bo oni bardzo dużo pracowali, czyli tam sadzenie tych roślin, zbieranie ziół i tak dalej. I odpoczywanie, czy to odpoczywanie takie czynne, czy to odpoczywanie w postaci snu. Dla niego to było wszystko życie. I teraz, co myśmy z tym wszystkim zrobili? Pierwsze to ci socjaliści. 8 godzin pracy, 8 odpoczynku, 8 pracy, 8 odpoczynku i 8 snu. Tak to miało wyglądać, więc praca, odpoczynek, sen. I teraz psychologowie stworzyli takie pojęcia jak pracoholizm, czyli uzależnienie od pracy, który mówi już, nawiasem mówiąc, pracoholizmu nie ma w żadnym podręczniku diagnostycznym.
Mówimy tu na przykład o DSM-ie.
Tak, o DSM-ie czy o ICD nie ma. Nie ma takiego zaburzenia. Ono funkcjonuje w psychologii jako takie pojęcie stworzone.
Tylko taki wytryk, żeby nadać znaczenie pewnym rzeczom.
Tak, to jest jedna rzecz. Natomiast jeszcze kolejna rzecz to jest ten tak zwany work-life balance. gdzie znowu dzielimy życie na pracę i życie. Konfucjusz mówił, że jeżeli znajdziesz zajęcie, które kochasz, to nigdy w życiu nie przepracujesz ani jednego dnia. I to, co ja widzę w tej chwili, bardzo szeroko w postawach ludzi, szczególnie młodszych pokoleń, to jest wpędzenie się w strasznie nieszczęśliwą sytuację. Ci ludzie zostali zapędzeni trochę przez takie właśnie koncepcje psychologiczne typu work-life balance, obawa przed pracoholizmem i tak dalej. Zostali wpędzeni w przekonanie, że życie można podzielić na życie i pracę. To przekonanie jest błędne, bo to człowiek zawsze będzie niewolnikiem. W tej chwili ludzie bardzo często pracują po to, żeby móc żyć. Czyli ja poświęcam 3 godziny pracy, żeby na przykład 6 godzin pożyć sobie. Zawsze nieszczęśliwy.
Dokładnie, bo trochę jakby od razu w tej wypowiedzi, którą powiedziałeś i w tej kategoryzacji, praca jest czymś trochę taką karą, jest czymś, czego nie można, no, gdzie się nie żyje, gdzie się albo, traci to życie.
Albo jakąś taką walutą, za którą się kupuje życie. To jest strasznie nieszczęśliwa sytuacja. Ja bym się czuł ukarany, gdybym musiał robić coś po to, żeby potem móc robić coś, co rzeczywiście lubię. I teraz ludzie szukają, w tej chwili nie szukają takiego rodzaju aktywności, który da im największą satysfakcję, która da im dziką rozkosz i poczucie spełnienia, tylko szukają maksymalizacji zamiany swojego czasu na pieniądz, za który kupują sobie potem życie. I to jest zmiana, to jest pokoleniowa zmiana, bardzo głęboka, i ja się boję, że ona będzie nieodwracalna. I te młode pokolenia, które jednoznacznie stwierdzają, że praca to jest właśnie ta waluta, za którą się kupuje wolny czas i życie, to ci ludzie będą szukać sensu życia w gabinetach terapeutycznych. Mhm. I to jest zmiana, moim zdaniem, najbardziej uderzająca.
Jak teraz mówisz, to tak myślę, że jak tworzy się kolejne pojęcie, to tworzy się kolejną potrzebę spełnienia tego pojęcia. Czyli mamy work-life balance, no to teraz trzeba o to dbać, trzeba to pielęgnować, czyli trzeba znowu jakiś nakład pracy robić dodatkowych rzeczy, które może nie do końca nawet byłyby zasadne i potrzebne, a żeby wkomponować się w to pojęcie i trochę móc powiedzieć, że ja też dbam, ja mam balans, tak? Ja robię to, ale robię też to. I trochę czasami to potrafi budować więcej stresu niż sam fakt życia w pracy.
No, weźmy pod uwagę, my nigdy nie robiliśmy, mówię o dawnych latach, szkoleń z work-life balansu. W tej chwili jest zapotrzebowanie na to i to dość duże. I to pracodawcy zamawiają szkolenia work-life balance, bo potrzebują ich pracownicy. Pracownicy żądają tych szkoleń. Chcą się uczyć, jak utrzymać work-life balance. Ja oczywiście nie chcę mówić, że człowiek powinien 16 godzin w pracy spędzać i nie poświęcać go rodzinie i tak dalej, i tak dalej. Tylko chciałbym pokazać, że takie obsesyjne dążenie do tego work-life balance powoduje, że...
To jest problem sam w sobie.
Tak, my nie potrafimy, bo człowiek, tak jak Konfucjusz powiedział, człowiek, który kocha to, co robi, on nie będzie pracował. To będzie tak jak wykonywanie hobby. No, artyści bardzo często to są tacy ludzie, którzy pracują ponad siły, pracują dużo więcej niż przeciętnie i są szczęśliwi. Mało tego, ja powiem o takich badaniach Csikszentmihalyiego, to był taki amerykański psycholog pochodzenia, rumuńskiego pochodzenia. On wypracował taką koncepcję flow, przepływu, tłumacząc na język polski. Ta koncepcja pokazuje bardzo wyraźnie, że ludzie doświadczają tego stanu flow. To jest taki stan, w którym człowiek zapomina o czasie, w którym jakby zanurza się w to, co robi. Tak często mają niektórzy sportowcy, wspinacze na przykład, skałkowi, tacy, którzy na trudną ścianę wchodzą, tak bardzo koncentrują się na tym, co się dzieje, że nie wiedzą, ile czasu to robili. To bardzo charakterystyczne jest, że dla ludzi w tym stanie flow czasami chirurdzy, którzy dokonują operacji trudnych, czasami 3-minutowa operacja, jakaś skomplikowana czynność, im się wydaje potem, że to trwało 2 godziny. Albo odwrotnie, coś, co trwa bardzo długo, potem oni jak się wybudzają niemalże z tego stanu, to mówią, że to było 5 minut. Mhm. Więc człowiek traci perspektywę czasu, zapomina, jak gdyby jest zanurzony cały w takim działaniu. I teraz ludzie, którzy doświadczają tych stanów flow, tancerze, właśnie tak jak wspomniałem, często artyści, są bardziej szczęśliwi. Często uważają swoje życie za dużo bardziej spełnione niż ci, którzy nie doświadczają tego stanu. I Csikszentmihalyi pokazał też, że ludzie najczęściej doświadczają tego stanu w pracy i ucząc się, że niemal w ogóle, albo w ogóle nie doświadczają go, na przykład oglądając telewizję, czy podczas tak zwanego pasywnego wypoczynku, podczas tego work-life balansu. Więc no, można powiedzieć, że to źródło szczęścia tkwi w wykonywaniu czynności, które dają nam dużą satysfakcję i poczucie spełnienia. Jeżeli my nie potrafimy tego szukać, nie potrafimy ukierunkować swojego życia na szukanie właśnie takiego poczucia spełnienia, a będziemy szukać na tę równowagę między czasem wolnym a pracą, to nie będziemy szczęśliwi. Gubimy możliwość odnalezienia szczęścia w życiu.
A wierzysz w taki utopijny scenariusz, już trochę powiedziałem, że to bardziej utopijny, że każdy wykonuje pracę, która go cieszy? Bo to, co powiedziałeś, się z tym w pełni zgadzam. Poza tym, gdy miałem powiedzieć już tak z perspektywy praktyka, przedsiębiorcy, specjalisty, to wiem, że u mnie życie zawodowe z życiem prywatnym przenikają się na niezliczonej ilości płaszczyzn i dla mnie to jest właśnie ten balans. Czyli ja, nawet jeżeli odwołam się do spotkania z tobą, to jest część mojej pracy, ale również jest to część życia, która daje mi satysfakcję, spełnienie. Ja się czegoś dowiaduję, jakieś kontakty nowe nawiązuję. Wiele rzeczy się dzieje, które sprawiają mi radość. I takich sytuacji mogę mnożyć. No ale czy każdy ma na to
odwołam
szansę?
Się, tak. Tak, odwołam się do badań Csikszentmihalyiego jeszcze raz, dlatego że on badał, on w ogóle tysiące ludzi przebadał przez dziesiątki lat niektórych i on badał też ludzi, którzy znajdowali się w sytuacjach przymusowych, więźniów na przykład, więźniów politycznych między innymi też, ale też badał ludzi, wydawałoby się, w miejscach, w których no, możliwości doświadczenia przepływu są żadne, czyli na przykład robotników przy taśmach. I co ciekawe, on w tamtych warunkach, nie mówię, że wszyscy, których badał, ale jednostki, odnajdywał jednostki, które w tych warunkach potrafiły doświadczać tego flow, tego poczucia przepływu, tego oderwania się. Robot wybrani, niektórzy, to rzadkie oczywiście, ale robotnicy na taśmach potrafili tak podchodzić do swojej pracy, tak ją organizować, doskonalić, angażować się w nią, że dawało im to właśnie takie poczucie dużej satysfakcji. I to samo niektórzy więźniowie skazani na wiele lat na wykonywanie jakiejś prostej fizycznej pracy. Często ludzie, więźniowie polityczni, to często ludzie wykształceni, wrażliwi, bardzo inteligentnie rozwinięci, więc taka praca szczególnie jak gdyby nie sprzyjała im, a mimo to potrafili odnajdywać. Niektórzy z nich, podkreślę, nie wszyscy, więc to nie jest tak, że... Więc pytanie brzmi raczej nie, czy każdy może, bo odpowiedź brzmi tak, ale jak tego dokonać?
I tutaj... To jest trochę nadawanie sensu swojemu życiu, tak, swojej pracy, tak, temu, co robię. Tak. I widzisz, i to jest trochę zbieżne z tym, co gdzieś ja na bazie takiego mojego przeglądu literatury poczyniłem. Swojego czasu zadałem sobie takie pytanie. co sprawia, że ludzie są szczęśliwi, bardzo ogólne, i od tego sobie zacząłem wychodzić. No i napotkałem na takie dwie odnogi, takie najbardziej, które zapamiętałem, bo ich będzie zliczona ilość i tych modalności będzie wiele, ale z jednej perspektywy to są niskie oczekiwania, a z drugiej to jest sens życia.
To jest stoicyzm w pigułce, można powiedzieć, że tak, perfekcyjnie
odkryłem go.
Tak.
Odkryłem go i to faktycznie okazało się, że jest tą taką kluczową determinantą dwoma, które sprawiają, że no trochę można podejść z dwóch stron do tego, tak? Czyli z jednej strony można gdzieś, nie chcę powiedzieć, czy wyzbyć, bo nawet nie wiem, czy jesteśmy w stanie wyzbyć się pewnych oczekiwań, że one już się pojawiły, ale wiemy, że...
Przy czym ja podkreślę tutaj znaczenie tego słowa oczekiwania, żeby słuchacze, ci, którzy nas słuchają, nie zrozumieli tego opacznie, bo oczekiwania to słowo oznacza, że to, czego ja oczekuję od innych i od otoczenia, nie od siebie.
Tak.
Bo niektórzy mogą mylnie, że oczekiwania to ja mam niskie oczekiwania w stosunku do siebie,
tak.
W związku z tym no niewiele w życiu robię, to nie o te oczekiwania chodzi, chodzi o niskie oczekiwania w stosunku do otoczenia.
Czyli po prostu jeżeli ktoś nie chce mieć drogich zegarków, samochodów i nie wiadomo jak wygórowanych potrzeb, takich potrzeb materialnych, takiego konsumpcjonizmu, to mu będzie łatwiej, no bo on nie będzie czuł braku tych rzeczy, no bo nie oczekuje ich. No dobrze, to teraz tak, jak to się stało, Tomaszu, że ktoś, kto jest związany z psychologią biznesu, ktoś, kto no, ma aktywne życie biznesowe związane z zawodem psychologa, szkoli, interesuje się ekspedycjami, zainteresował się również psychoterapią i to zainteresował się w taki sposób, z którym jesteś dzisiaj kojarzony, to znaczy... obnażasz trochę albo zwracasz uwagę na drugą stronę medalu i pokazujesz to ciemne oblicze psychologii, a chyba zwłaszcza psychoterapii.
Mhm. No to jest dosyć proste. Ja pracowałem równolegle. Jak skończyłem studia, to zacząłem pracować na uczelni. Bardzo szybko założyłem firmę i przez wiele lat pracowałem jednocześnie naukowo na uczelni, na dwóch uczelniach polskich i dwóch zagranicznych. I biznesowo. No, wtedy nie dało się wyżyć z pracy na uczelni jeszcze w latach 90. No,
dzisiaj to też jest wyzwanie.
To też jest wyzwanie, ale ja tu dam taki prosty przelicznik. Moja pierwsza pensja w przeliczeniu na dolary to była około 10 dolarów. W początek lat 90.
Nie było takiego kursu, który by uratował.
Więc naprawdę nie dało się przeżyć, fizycznie nie dało się przeżyć za to. Więc była taka konieczność. No ale ja też byłem dość aktywny naukowo, studiowałem tę psychologię, prowadziłem badania w ramach psychologii społecznej. No i niestety to, co już podczas studiów zacząłem dostrzegać, a szczególnie później po zakończeniu i podczas właśnie tego rozwoju naukowego, to, że w psychologii jest bardzo dużo ściemy po prostu. I po kilku latach zajmowania się tą psychologią postanowiłem sobie, że napiszę taką króciutką książeczkę. To miała być bardzo krótka książeczka. Takie mity w psychologii, które są. No, wyobrażałem sobie, że to będzie no, 100 parę stron może, w których opiszę takie podstawowe mity, które dostrzegałem, że też dobierając treści do szkoleń, bo ja generalnie prowadziłem szkolenia pod kątem psychologicznym, no to też sprawdzałem badania różnego rodzaju i też się napotykałem na takie różne mity i tak postanowiłem sobie troszeczkę dla siebie, a troszeczkę po to, żeby no jakoś tam w tej popularyzacji psychologii zrobić porządek, napisać taką króciutką książeczkę. Zacząłem to pisać. Zaczęło tego materiału przybywać coraz więcej. Po dwóch latach stwierdziłem, że dobra, to co już napisałem, to nazwę to tom pierwszy i tak powstała Zakazana psychologia tom pierwszy, a tym całym materiałem, który urósł mi w tym czasie, zajmę się w później. No i w tych trzech tomach, bo to już dzisiaj są trzy tomy zamknięte, ale praca nad oczyszczaniem psychologii ze ściemy nie jest zakończona, broń Boże. czy nie daj Boże, no bo to niestety tej ściemy jest cały czas i dokłada się cały czas nową. No i między innymi w tym wszystkim zacząłem się też przyglądać psychoterapii, bo psychoterapia to jest forma leczenia wywiedziona z psychologii. Więc no to tak jak medycyna opiera się na biologii, tak.
To w ogóle ciekawe, bo użyłeś sformułowania, że jest to forma leczenia, tak? No, jeżeli mówimy o jakimś leczeniu, to mnie się to kojarzy od razu z zawodami medycznymi, a psychoterapeutka no nie są zawodami medycznymi. Co więcej, są to zawody po pierwsze nieregulowane, to jest jakby pierwsza rzecz.
Tak,
Druga rzecz,
tak.
Są to zawody, które nie są, edukacja nie odbywa się na podstawie ustrukturyzowanego materiału jakiegoś studiów. Tylko jest to bardziej forma kursów.
W większości języków świata synonimem do słowa terapia jest leczenie. Mhm. No, jeżeli korzystamy z diagnoz takich dotyczących zaburzeń, chorób psychicznych i oferujemy postępowanie, które ma nas uwolnić od symptomów tych zaburzeń, chorób psychicznych, to jest leczenie.
Powiedziałeś słowo diagnostyka. Żeby diagnostyka była wartościowa i była pełna, to musi opierać się o taką, powiedzmy, erudycję medyczną. Czyli w mojej ocenie psychoterapeuta, który chciałby się silić na to, żeby przypiąć komuś jakąś diagnozę, to musiałby poczynić starania takie, jak czynią lekarze czy inne zawody medyczne, wyeliminować choroby na przykład układowe, inne somatyczne, a niekoniecznie
tak
tylko zaburzenia psychologiczne.
Tak powinien zrobić.
I teraz moje pytanie. Czy psychoterapeuci w ramach szkolenia, tego, które się odbywa chociażby w Polsce, oni są eksponowani na tą szeroką wiedzę medyczną i zdobywają kompetencje, które pozwalają im przeprowadzić właściwą diagnostykę różnicową i wykluczyć sytuację, w której problem, z którym boryka się pacjent, a który między innymi ma objawy takie natury psychologicznej, one spowodowane są na przykład zaburzeniami reumatoidalnymi, endokrynnymi, innymi itd., itd.
No to jest w ogóle worek problemów, który poruszyłeś.
Kuszka Pandory otwarta.
Nie są eksponowani na tę wiedzę medyczną, powinni być eksponowani i powinni dokonywać diagnozy różnicowej. Generalnie model opieki nad zdrowiem psychicznym w Polsce jest bardzo, bardzo zły. Ja powiem, jaki jest wzorcowy, jak on powinien wyglądać. Otóż jeżeli ktoś z Państwa słuchających, czy Ty masz problem psychiczny jakiś, to ty nie powinieneś trafiać do terapeuty, do psychoterapeuty. Bo terapeuta czy psychoterapeuta to jest specjalista, który zajmuje się pewnym rodzajem zaburzeń. Ty powinieneś trafić do psychologa klinicznego, który powinien przeprowadzić diagnozę, tak jak z chorobą somatyczną nie trafiasz od razu do specjalisty, bo cię boli brzuch, to nie idziesz do chirurga i mówisz, panie doktorze, proszę mi otworzyć i zobaczyć, co tam w środku jest.
No, ból brzucha może być i ze strony
tymczasem
układu ruchu.
Tymczasem z problemami psychicznymi od razu udajemy się do terapeuty. Nie, dlaczego? Dlatego, że na przykład niedoczynność tarczycy powoduje niemal dokładnie takie same objawy jak depresja. I teraz to, co możesz wyleczyć jedną tabletką, poddajesz terapii przez 5 lat. No znam takie przypadki.
Dzieją się takie rzeczy?
No dzieją się takie rzeczy. W mojej książce Psychoterapia bez makijażu jest opisany przypadek chłopaka, znaczy nie opisany przypadek, tylko rozmowa z tym pacjentem, który przez wiele lat terapeuci mówili mu, że ma problemy psychosomatyczne, tymczasem on miał problemy z tarczycą, rozwinął się nowotwór tarczycy. W efekcie usunięto mu tę tarczycę. Nawet nie wiem w tej chwili po paru latach, jaki jest jego los. Natomiast był w bardzo złym stanie psychicznym i to jest wina psychoterapii, dlatego że psychoterapia leczyła metodami terapeutycznymi, psychoterapeutycznymi, próbowała leczyć jego dolegliwość somatyczną. I ta dolegliwość była nieleczona przez te wszystkie lata. Więc model, ten wzorcowy model, my powinniśmy się udać do psychologa klinicznego, który przekieruje nas na odpowiednie badania do odpowiednich lekarzy, postawi nam diagnozę i dopiero zdecyduje, do jakiego terapeuty powinniśmy pójść. Bo też psychoterapia, w tej chwili się jest policzonych ponad 600 modalności różnych, przeróżnych, i nie każda modalność, nie na każde zaburzenie jest właściwa. Więc ten psycholog powinien powiedzieć, proszę pana, w pana przypadku na przykład ma pan fobię społeczną, lęk społeczny przed wystąpieniami i tak dalej, chce sobie pan z nim poradzić, to proszę iść do poznawczo-behawioralnego, bo oni to robią najlepiej. Jak trafi pan do psychoanalityka i będzie roztrząsał problemy z dzieciństwa, to może pan skończyć z traumą. Więc natomiast my jesteśmy nauczeni przez marketing tej kultury terapeutycznej, masz problem, nie wstydź się, iść do terapeuty.
Był chyba taki moment, myślę, że on ten moment już troszeczkę zniknął, ale był taki moment, to chyba było nawet w czasach, kiedy był taki serial Rodzina Soprano, kiedy ten główny bohater chodził tam do terapeuty i w ogóle w dobrym tonie było terapeutyzować się i chodzić na taką psychoterapię jako jak chodzenie do trenera personalnego, czy chodzenie na
to
masaż.
To chyba dalej jest w tej chwili, czy chyba jest tendencja rozwijająca się z tego, co obserwuję.
Okej. Okay. To ja tej narracji takiej nie widzę, ale pewnie masz rację. Po prostu to jest znowu kwestia bańki informacyjnej, w której jestem, i środowiska, które może już trochę opuściło ten model myślenia, że wartałoby zawsze chodzić tak dla zasady, bo może będzie mi się żyło, żyje mi się okej, ale może będzie żyło mi się jeszcze lepiej, jeszcze coś poprawię.
Ja zaryzykuję hipotezę, że wśród twoich klientów rzadziej trafiają się osoby z zaburzeniami psychicznymi niż w populacji ogólnej. I to jest, dwa uzasadnienia są. Po pierwsze, osoby, które są aktywne fizycznie, to jednak pomagają swojej psychice, bo to jest ewidentnie komponent.
I fizjologicznie, i behawioralnie.
Tak, i fizjologicznie, i behawioralnie. I też osoby, które już są predestynowane do zaburzeń psychicznych, rzadziej są w stanie od siebie wymagać systematycznej aktywności fizycznej. Czyli może by chciały i tak dalej, ale no, często nie trafiają, nie mają w sobie dość siły, dość energii. No, tak samo jak, to jest dokładnie tak samo jak ze zdrowiem tym somatycznym, że u ciebie prawdopodobnie jest też mniej ludzi chorych niż w populacji ogólnej.
Ale trochę bym to doprecyzował. Dlaczego? Bo jeżeli popatrzymy na tą część mojej profesji, czyli trener, to zgadzam się z tobą, jest dokładnie tak, jak mówisz. I takie są moje obserwacje. Jeżeli natomiast spojrzałbym na środowisko zawodu, jakim jest fizjoterapia, to tam raczej widzę bardzo, zbyt duży. Nie wiem, jak to będzie wyglądało procentowo. Mógłbym sobie tak szacować, że to będzie około 50% fizjoterapeutów, to jednak będzie skłaniało się w stronę jakiejś formy tam AltMedu. I w ramach najróżniejszych terapii, zwłaszcza tych takich najmniej udowodnionych, czy tam praktyki osteopatycznej, bardzo często używa się tego sformułowania wobec tych pacjentów z jakimiś tam dolegliwościami właśnie odnośnie psychosomatyki. Czyli oni są, przypina im się łatkę psychosomatyki. I ja ten temat, ty poruszyłeś go z jednej strony, ja go pozwolę sobie poruszyć z drugiej strony. Mianowicie wiemy, że na przestrzeni lat, na w miarę upływającego czasu, dolegliwości, które były kiedyś nazywane dolegliwościami, problemami, chorobami psychosomatycznymi, kiedy odkryło się ich patofizjologię, ich etiologię i mechanizm tak naprawdę powstawania, one przestały być chorobami psychosomatycznymi i to były te ograniczenia wiedzy. Dzisiaj myślę, że do ograniczenia wiedzy, oczywiście, znaczy myślę, one dalej są, natomiast patrząc sobie też indywidualnie na każdego specjalisty, to czasem właśnie ograniczenia wiedzy tego specjalisty będą tym limiterem, który nie pozwala postawić dobrej diagnozy. Albo powiem więcej, po dziś dzień choroby psychosomatyczne będą mylone z chorobami somatycznymi czy chorobami układowymi i wynika to właśnie z tego, że nie ma ktoś dostatecznych kompetencji, żeby to zróżnicować. Dodatkowo zapominamy o tym, że te powiązania są wielokierunkowe, czyli psychę wpływa na somę i to jest taki często wytrych, ale również odwrotna zależność, czyli soma wpływa na psychę.
Ja od razu bym, ja bym zakazał stosowania, wykorzystywania słowa psychosomatyka. Ono powinno być zakazane, dlatego że to jest wytrych używany niezwykle powszechnie i to jest wytrych służący do ukrycia własnej niekompetencji, braku wiedzy i możliwości. Bo no, proszę zwrócić uwagę, no, pojęcia psychosomatyka używa lekarz, który nie wie, jaka jest przyczyna choroby, ale on nie wie, że to jest psychosomatyka, bo my nie mamy żadnego testu wiarygodnego, żeby powiedzieć tak, na 100% to jest psychosomatyka. Psychosomatyka jest zawsze tam, gdzie nie mamy wiedzy, kompetencji, możliwości stwierdzenia, co jest przyczyną danego problemu. Więc to jest jedno słowo na tysiące braków w naszej niewiedzy. To jest też słowo, które używamy na ograniczenia medycyny, bo medycyna często nie dociera do rzeczywistych przyczyn i mówi psychosomatyka. I mamy czyste ręce, to jest to piłatowskie umycie rąg, prawda?
Ja problem pamiętam, jest załatwiony. To pewnie też pamiętasz, że choroba wrzodowo-żołądka chociażby.
No, to jest klasyka.
Tak, to jest takie najczęściej przywoływane, kiedy była przypisywana właśnie tutaj ta komponenta psychosomatyczna. Z perspektywy czasu okazało się, że
Helicobacter pylori... No nie komponenta, tylko to było ewidentnie 100% tak. Psychosomatyki. Tam się mówiło, że stres... jest stuprocentową przyczyną wrzodów żołądka i tak. Leczono, i dalej się tak leczy, dalej są badania, które pokazują, że niektórzy lekarze jeszcze nie wiedzą, że to...
Helicobacter pylori, który jest odpowiedzialny za chorobę wrzodową żołądka, a ta komponenta stresu co najwyżej będzie nam wzmacniała te objawy i ona będzie tutaj gdzieś tym katalizatorem, żeby one były większe.
Przypomnijmy też, że odkrywcy, Helicobacter, natrafili na tak silny opór środowiska medycznego, że odkrywca tej bakterii po prostu połknął próbkę, żeby wywołać u siebie chorobę wrzodową, żeby wykazać eksperymentalnie na sobie, że to nie stres, że to ta bakteria, którą połknął.
No właśnie, teraz pokazujesz trochę opór nawet środowiska medycznego czasami przed pewnymi doniesieniami ze strony nauki, które zabierają im trochę to bezpieczne poletko ich już ugruntowanych mocno przekonań. I teraz, jak to wygląda w psychoterapii? Bo ja obserwuję to też u fizjoterapeutów, że nawet kiedy przedłoży się specjalistom dość silne dowody, oczywiście my mówimy tu o dowodach naukowych, które myślę, będziemy zgodni, że w świecie psychologii, psychoterapii, one są bardziej to, w angielskim mamy dwa słowa, evidence i proof. My poruszamy się w słowie evidence, bo to jest taki jakby... To jest dowód, ale który jakby jest najlepszą możliwą przesłanką, że tak jest. Są największe szanse na wystąpienie pewnego zjawiska w danych okolicznościach. To jest taka narracja. Proof to będzie coś, co tak przesądza, że tak jest.
No, wynika to z charakteru nauki. Psychologia, ale też psychiatria, to są nauki społeczne, a to oznacza, że one posługują się aparatem matematycznym rachunku prawdopodobieństwa. To jest też matematyka, ale to jest rachunek prawdopodobieństwa. Czyli to nie jest jak w fizyce, że policzymy prawo grawitacji, siłę ciążenia i tak dalej do któregoś miejsca po przecinku.
Pozwól, że ci przerwę, bo ja też tego lubiłem używać, tego sformułowania, że fizyka i matematyka to są takie nauki deterministyczne, natomiast psychologia i wszystkie tam gałęzie będą raczej naukami probabilistycznymi, że jakiś tam...
No, ja wiem, że w fizyce to też jest...
Wiesz, ja przywołam na przykład wypowiedzi profesora Dragana na temat mechaniki kwantowej, który nieźle zamieszał.
To mechanika kwantowa, tak, ale już mechanika klasyczna to jednak...
Bliższa matematyki.
Tak, to jest, ma ten aparat matematyczny bardzo silny. Natomiast my posługujemy się rachunkiem prawdopodobieństwa, statystyką, dlatego zawsze mówimy, że coś występuje, czy jak formułujemy jakiekolwiek prawo w psychologii, to ono funkcjonuje z pewnym prawdopodobieństwem. Są pewne prawa oparte na fizjologii, w których zaangażowana jest fizjologia i tam można mówić o dużej pewności. Natomiast cała reszta naszych sądów jest formułowana na pewnym poziomie prawdopodobieństwa. I to teraz zależy od tego, jaki jest poziom i ta evidence, siła tej evidence zależy od poziomu tego prawdopodobieństwo. Czasami on jest tak nikły, ale jednak nadaje się artykuł do publikacji i...
Osiągnięta istotność statystyczna została.
Tak, co niewiele znaczy, dziennikarze podchwytują to i formułują to jako prawo, jako wniosek, że ludzie inteligentni częściej klną na przykład. Nie? Ja to czytałem gdzieś tam w... To znaczy, jak często klniesz, to jesteś inteligentny.
No proste, nie?
Bzdura kompletna, bo to ani zależność przyczynowo-skutkowa, ani tam siła tej zależności nie jest wystarczająco duża, żeby coś takiego mówić. Natomiast do mediów to idzie potem w takiej bardzo uproszczonej formie. No i tutaj z tą psychosomatyką to rzeczywiście to jest bardzo niebezpieczne. Ja powiem o innym przypadku, poza przypadkiem tego chłopaka. Niestety, mówię niestety, bo pacjentka zmarła i nie żyje. Była przez kilka lat poddawana psychoterapii. Jej problemy były traktowane jako psychosomatyka. Tymczasem u niej rozwijał się guz mózgu. Niestety, kiedy odkryto, że diagnoza psychosomatyka jest błędna w tym przypadku, interwencja chirurgiczna już nie przyniosła pożądanego rezultatu, a mogła wcześniej, na wcześniejszym etapie. Więc tym grozi używanie wytrycha psychosomatyka.
No, na poparcie tego, co mówisz, w literaturze mamy też sporą ilość prac, które wykazują, że pacjenci, którzy dostali tą diagnozę psychosomatyka, to są pacjenci, którzy będą nieszczęśliwi, będą poczuli się porzuceni, oni utracą tą nadzieję, bo nie usłyszą konkretnej diagnozy, nie dowiedzą się, jak można ich leczyć. Są trochę zostawiani sami sobie i każdy umywa ręce. Mhm. I to jest takie destrukcyjne i w pewien sposób stygmatyzujące dla nich. A ja, patrząc sobie w ogóle po różnych zawodach medycznych, tych najbliżej mnie, na przykład zawód fizjoterapeuty czy tam lekarzy z bliskich mi specjalizacji, jest to nazbyt często używane. Także ja tutaj się też pod tym podpisuję, że to powinna być naprawdę ostateczność i to też myślenie przedstawiane w takiej formie, tylko raczej po prostu, że nie wiemy, jak panu pomóc, ale na przykład możemy sobie radzić, próbować minimalizować jakieś tam objawy, czyli objawowo sobie z czymś pracować.
Powinniśmy szukać tak długo, aż znajdziemy przyczynę.
No, czasami nie znajdziemy.
Znajdziemy, ale to wtedy lepiej powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co zna medycyna, przeszliśmy wszystkie możliwe ścieżki, nie wiemy, być może jest to psychosomatyka, a być może jest to ograniczenie medycyny nadal.
To też
ale to taka jest diagnoza uprawniona, być może psychosomatyka.
Czasami jest ważne, żeby nawet w kontekście jakby terapii i w ogóle poprawy tego pacjenta, dobrostanu psychofizycznego pacjenta, utrzymać go w procesie diagnostycznym. Nawet jak on się przeciąga, on trwa długo, ale póki ta diagnostyka, proces diagnostyczny trwa, póty nie umiera nadzieja. No tak. A jak nadzieja zacznie umierać, to pojawia się duży problem.
To prawda.
Tomaszu, skoro jesteśmy przy tych dowodach, to jak to jest, że zawód, w którym pomaga się drugiemu człowiekowi i mamy możliwość wpływania na jego dobrostan psychofizyczny, ja użyję tego zbiorczo, bo rozdzielanie tej psychy i somy to byłoby takim niewłaściwe. Trochę nie przeszkadzają te dowody naukowe wielu nurtom, odłamom i szkołom psychoterapii, czyli wręcz pewne psychoterapie wiemy, że są antynaukowe, a cały czas zostawia się dla nich miejsce.
No, potrafią walczyć marketingowo sprawnie, bo to mówimy, to nie jest kwestia nauki, to nie jest kwestia dowodów, tylko to jest kwestia marketingu. Jeżeli zawalczą sobie o jakiś tam kawałek rynku, to funkcjonują i tyle. No, problemem jest też właśnie też to, że ten model, to co wspominałem wcześniej, że ten model opieki, on z gruntu jest... nie kieruje w ten nurt evidence-based, w ten nurt praktyk opartych na dowodach, tylko jest losowy niejako, bo jeżeli my wybieramy terapeutę w przypadkowy, losowy sposób, bo ktoś powiedział, ktoś zarekomendował, przeczytaliśmy w internecie i tak dalej, trafiamy do jakiejś modalności zupełnie przypadkowej, Tak jak to jeden z moich rozmówców w psychoterapii bez makijażu, były terapeuta stwierdził, że nie słyszał jeszcze, żeby jakikolwiek terapeuta odmówił prowadzenia przypadku, który się do niego zgłosił. Więc no na pewno nam, czy z dużym prawdopodobieństwem terapeuta nam nie odmówi i będzie się nami zajmował, a czy właściwie, czy z właściwej modalności, no to będzie zależało od tego losu. Więc jeszcze raz podkreślę, to powinno być tak jak w medycynie, trafiamy do internisty, internista ma przegląd wszystkich naszych układów, całego naszego zdrowia, nie jest wyspecjalizowany w żadnym z nich, nie, głęboko nie siedzi, ale ma ogólne pojęcie o funkcjonowaniu całości, skieruje nas do endokrynologa być może do kardiologa, być może jeszcze gdzieś tam. Zanim podejmie decyzję, że to jest kwestia chirurga i nam otworzą brzuch. Tymczasem w psychoterapii od razu trafiamy do tego chirurga, psychoanalityka czy jakiegoś innego, który rozkłada nas na kawałki, a powinniśmy trafić do psychologa, który postawi diagnozę, pokieruje nami i dopiero i pomoże podjąć decyzję, do jakiego terapeuty trafić. Mhm.
Powiedzmy sobie trochę o sukcesie terapeutycznym, który jest efektem, powiedzmy, też udanej psychoterapii. Ja mówię powiedzmy, bo są pewne założenia, to jest pewien kontekst, który tworzymy, bo ja zawsze lubię się poruszać w obrębie konkretnego kontekstu, żeby to było precyzyjne. Ja przytoczę sobie taką, pozwolę przytoczyć sobie pewną pracę, do której chciałbym, żebyś się odniósł. Jest to praca Lamberta, w której szacuje się, Lambert szacuje, że ten efekt terapeutyczny w 40% możemy przypisać naturalnemu przebiegowi dolegliwości danego problemu. 30% będzie to udział Therapeutic Alliance, czyli tego przymierza terapeuta-pacjent, tej relacji. 15% udział to będzie nadzieja, a raptem 15% szacuje się, ja to podkreślam, przypisuje się pod ten specyficzny efekt terapii, pod tą specjalną, specyficzną metodę dla danego nurtu szkoły.
To i tak dużo, mi się wydaje, że mniej jest tego ostatniego, zdecydowanie. Rzeczywiście to nie tylko te badania, te są takie znane, głośne, choć już trochę stare, pokazują, że jest też taki efekt, się nazywa efektem kolejki. Im dłużej czekasz na przyjęcie przez psychiatrę czy przez psychologa, jak jest na przykład system niewydolny, w Anglii to badano między innymi, im dłużej czekasz na swoją wizytę, tym szybciej wracasz do zdrowia. No to jest zmienna czasu. Jeżeli się przeziębiamy, no to większość naszych przeziębień to są wirusowe jakieś infekcje i na to nie ma lekarstwa po prostu. I tak jak nasze babcie, prababcie i tak dalej, po 7 dniach to przechodzi, jak popijamy tę herbatkę z malinami, to trochę szybciej, bo tam nawilżamy, spłukujemy więcej tych wirusów i to szybciej jakoś może wspomaga, ale nie leczymy tego. Więc czy pójdziemy do lekarza, jeżeli pójdziemy do lekarza pierwszego czy tam trzeciego dnia, jak mamy szczyt gorączki, on nam przepisze placebo, wrócimy do domu, zażyjemy, no to już 2 dni po wizycie u lekarza już będziemy...
Lek zadziałał, dobry lekarz.
Dobry lekarz, dobry lek przepisał, tak, tyle.
Confirmation bias.
I bardzo podobnie działa to wszystko w przypadku zaburzeń psychicznych. Warto podkreślić też tę rzecz, że zaburzenia psychiczne i problemy psychiczne, choroby psychiczne są tak samo powszechne jak somatyczne. Czyli nie ma praktycznie człowieka, który by nigdy nie był zaburzony psychicznie, nie miał jakiegoś rodzaju epizodu, podobnie jak nie ma człowieka, który nigdy nie był przeziębiony albo tam
nie bolało go z aparatu ruchu,
opuchniętej nogi, bo sobie coś tam skręcił, czy nadwyrężył, nadciągnął, czy coś innego. I tak samo doświadczamy tych rzeczy. Czy powinniśmy z tym biegać od razu do terapeuty, psychologa? No z większością, z dużą częścią nie, bo wystarczy poczekać, wystarczy ten czas. Dlatego to, to siedzenie w tej kolejce powoduje, że jak trafiamy już do tego psychiatry czy psychoterapeuty, no to już nasz organizm, nasza psychika sobie po części poradziła z tym problemem i to właściwie jest tylko dokończenie tego. Mhm.
To chciałeś dokończyć jeszcze jakąś myśl?
Nie, chciałem przejść do kwestii tego relacji terapeuta, że tak duża część zależy od tego, jaką mamy relację z terapeutą. Hans Eysenck, znany krytyk psychoanalizy i psychoterapii również, on też eksperymenty robił, mówił, określił to mianem prostytucji przyjaźni. Mówi, jeżeli tak jest, że to relacja z drugim człowiekiem mnie leczy, to na cholerę nam psycholog, czy psychoanalityk, czy jakkolwiek on się tam nazwie, to powinien być zawodowy przyjaciel. A zawodowy przyjaciel, no to mówi, no to tak jak zawodowa prostytutka, ona po prostu świadczy pewne usługi seksualne. Są mężczyźni, którzy nie chcą się wiązać na stałe z partnerką z różnych względów, nie chcą sami zaspokajać swojego popędu seksualnego, chcą to robić z jakąś kobietą, płacą wyspecjalizowanej osobie za to. Podobnie my nie mamy często przyjaciół, nie mamy ludzi, albo nie chcemy, bo też się nie chcemy spoufalać być może z innymi, a chcemy pogadać sobie z kimś o naszych problemach, płacimy płatnemu przyjacielowi. Tylko na miłość boską, dlaczego nazywamy to psychoterapią?
Wiesz, ja sobie tak, kiedy o tym mówisz, to pierwsze takie moje skojarzenie, że ja nie jestem w stanie postawić znaku równości pomiędzy przyjacielem a psychoterapeutą i argumentowałbym to w ten sposób, że kiedy patrzyłbym na przyjaciela i rozmawiał z nim, to towarzyszyłoby mi takie nieodłączne przekonanie, że on jednak będzie w pewien sposób tendencyjny, że on chce jednak dla mnie jak najlepiej, że on pewne rzeczy będzie trochę manipulował rzeczywistością, że on po prostu nie będzie obiektywny, on będzie sprzyjał mi, ale to w pewien sposób będzie w mojej głowie czyniło jego osądy nieprawdziwymi i bym powątpiewał w nie. Natomiast ludzie zakładają, że kim jest terapeuta? Ja sobie pozwolę bardzo tak subiektywnie to przedstawić. Jest to specjalista, który będzie obiektywny, dodatkowo, który zna odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań. On potrafi wręcz w taki omnipotentny sposób manipulować myślami i w ogóle głową ludzi. Nie? Oczywiście już mogę powiedzieć, my wiemy, że to zupełnie jest inna rzeczywistość. Ale jak z twojej perspektywy to wygląda?
No z mojej perspektywy to w ogóle wygląda jak jakieś takie dziwne losowanie. No bo popatrz, masz jakiś problem psychiczny i przychodzisz do terapeuty psychodynamicznego. On się uczył przez 4 lata czy coś koło tego, w jaki sposób problemy psychiczne kształtują się we wczesnym twoim dzieciństwie, w wyniku relacji z twoją matką i tak dalej, i tak dalej. I potem przez rok, dwa, trzy, pięć analizujecie twoje relacje z matką, z ojcem, próbujecie naprawiać, przepracowujecie traumy z dzieciństwa i tak dalej, i tak dalej, żeby poradzić sobie z twoim problemem obecnym. Ale załóżmy, że nie trafiłeś do psychodynamicznego, tylko do poznawczo-behawioralnego. On się przez 4 lata z kolei uczył, że twoje myślenie o rzeczywistości wpływa na to, jak ty funkcjonujesz. Czyli na przykład uważam siebie za osobę nieatrakcyjną dla innych, w związku z tym to powoduje, że nie podejmuję działań, na przykład, że nie rozmawiam z kobietami, nie nawiązuję relacji, nie mam przyjaciół i tak dalej. I co robi teraz ten poznawczo-behawioralny? Stara się zmienić moje myślenie o tym, jak ja myślę o sobie, po to, żeby zmienić moje zachowanie. I teraz zobacz, to któryś z nich musi się mylić.
No, i to jest odpowiedź,
coś jest
na
nie
ten,
tak.
I to jest odpowiedź na ten 15-procentowy udział tej specyfiki. Nie?
A weźmy jeszcze pod uwagę, że mamy modalności różnych. Kilkanaście lat temu to było liczone ostatnio, jak wiem, ponad 600. One są sprzeczne, bo albo problem w dzieciństwie, Albo problem jest w tym, jak ty myślisz o sobie i o rzeczywistości. Albo to, albo to. Nie może być tak, że jednocześnie to pomoże i jednocześnie to pomoże.
Znaczy, to może tak, to pomaga, ale poza specyficznymi, to może pomóc, ale poza specyficznymi mechanizmami danej terapii.
Jeżeli pomaga relacja przyjacielska, to ten cały dodatek, który jest w psychoterapii, jest przeszkadza. Zbędny.
Tak.
Bo przeszkadza, on może, nawet nie jest,
bo on może budować
zbędny.
Błędne przekonania, a które nie wiadomo, w którą stronę skręcą.
No to czy nie
ta faktura
jest
może
przyjaciel?
Przyjść, bądź nie. No, przyjaciel też może, wiemy, no, myślę, że i z doświadczenia, i też wiemy, że te relacje międzyludzkie potrafią być czasami tendencyjne, czyli przyjaciel może się okazać, że jednak no, nie do końca dla nas chce najlepiej, albo czasami chce dobrze, ale wyszło gorzej.
Płatny, wyszkolony, dobry przyjaciel? Ja mówię o pewnym rodzaju psychoterapii, w której odrzucamy to przekonanie, że...
Okej, czyli specyfikę interwencji.
Tak, odrzucamy. Że zresztą takie badania były też prowadzone w Anglii. Ray Persaud jest taki brytyjski psychiatra, on taką bardzo dobrą książkę napisał, jest przetłumaczona na język polski, Pozostać przy zdrowych zmysłach. On też bardzo dużo pisze tam o takich badaniach, w których okazuje się, że początkujący tacy doradcy psychologiczni, świeżo wyszkoleni, bez doświadczenia terapeutycznego, są często dużo skuteczniejsi niż doświadczeni psychoterapeuci.
To jest też w moim świecie, czyli w mojej branży, patrząc sobie na lekarzy, fizjoterapeutów, inne zawody medyczne, przyjmuje się błędne założenie, że w miarę upływem lat zdobywamy większe doświadczenie i to większe doświadczenie wpływa na lepiej świadczoną opiekę zdrowotną. A de facto bez problemu wykażemy odwrotną zależność, czyli wraz z upływem lat stajemy się gorszymi specjalistami i jesteśmy to naprawdę w stanie świetnie argumentować.
Ja opowiem tutaj może o takiej rzeczy, która jest w Polsce jest też nieznana, a jest podejściem, które jak przemyślimy sobie, to ono bardzo mocno otwiera oczy w ogóle na problem zdrowia psychicznego i tego, o czym rozmawiamy. Jest taki psychiatra hinduski, Vikram Patel się nazywa. To jest absolutny gigant. Ja zresztą z nim przeprowadziłem rozmowę w swojej książce Giganci psychologii. Rozmowy na miarę XXI wieku. Dlaczego mówię, że to jest gigant? Bo to jest człowiek, który postawił sobie za cel poprawę zdrowia psychicznego na całym świecie w krajach rozwijających się. Dawniej mówiło się w krajach trzeciego świata. No to trzeba być naprawdę gigantem, żeby taki cel sobie postawić. I on z powodzeniem ten cel realizuje. Jak on to robi? Po pierwsze, przejrzał całą literaturę pod kątem evidence-based, wybierając metody interwencji, co do których jest przekonany, że są stuprocentowo pewne.
No, stuprocentowo pewne ewidencje.
Ale na pewno nie szkodzą?
Tak.
Na pewno nie ma w nich tych elementów takich, które by nie pomagały i w większości przypadków, których są stosowane, te metody po prostu działają. I co on robi? On między innymi taki program w Zimbabwe chyba rozpoczął, jeśli dobrze pamiętam. On tam pracował krótko po skończeniu studiów. Z tego co opowiadał, w tym kraju było 3 psychiatrów. Proszę sobie wyobrazić, 3 psychiatrów na cały kraj, więc dostęp do opieki psychiatrycznej, psychologicznej żaden
nie ma go,
prawie.
Tak, nie
dla
ma go.
Kilku bogatych mieszkańców stolicy. On stworzył tam taki system tak zwanych ławek przyjaźni. Ławki przyjaźni to są ławki o specjalnym kolorze, już nie pamiętam, zielonym bodajże. Te ławki stoją gdzieś w okolicach przychodni, w jakichś takich miejscach i ludzie wiedzą o tym, że to są ławki przyjaźni. Jak na tę ławkę przyjaźni ktoś usiądzie, to znaczy, że ten ktoś potrzebuje pomocy. I dosiada się do niego najczęściej, on to nazwał tak może trochę nieładnie, niepolitycznie, niepoprawnie politycznie, takie babcie, takie psychologiczne babcie trochę, czy terapeutyczne babcie. On tymi babciami nazywa kobiety powyżej 50 roku życia, dlatego że on zbadał, że w Zimbabwe kobieta powyżej 50 roku życia to jest osoba, którą się darzy największym zaufaniem. I on zwerbował cały batalion, powiedzmy, takich kobiet. Te kobiety czasami nie potrafią pisać i czytać. On przeszkolił je z tych najprostszych metod pomocy. I one, jak widzą, jak ktoś taki siada na tamtej ławce, to siadają obok niego i zaczynają z nim rozmawiać. I one mają sukcesy. Sukcesy terapeutyczne. One nie znają psychodynamiki, one nie znają tych wszystkich metod poznawczo-behawioralnych. One znają kilka metod interwencji i podstawy rozmowy z osobami w kryzysach psychicznych. I zajmują się często osobami w ciężkich kryzysach psychicznych, bo weźmy też pod uwagę, czasami do niedawna jeszcze zwykło się sądzić, że w krajach trzeciego świata nie ma depresji i tego typu chorób. Są i to są dużo poważniejsze, bo te wynikające z rzeczywistych ograniczeń, takie, które są w rzeczywistości, mówię, bieda, niedożywienie, choroby, śmierć w rodzinie i tak dalej, są dużo poważniejsze niż u nas. My naprawdę żyjemy jak pączki w maśle.
Te nasze traumy to są trochę lipne.
Ach, to nie nazywajmy tego traumą, bo to jest kolejne pojęcie jak psychosomatyka, które wymaga dekonstrukcji.
Ono jest prostytuowane, bo ja bym tak to określił.
Tak, tak. W każdym razie i tak to działa. I Patel wprowadza tego typu systemy na całym świecie. W najbiedniejszych krajach. Już zaczyna je wprowadzać w Kanadzie i w krajach bogatych, chyba w Szwecji, jeśli dobrze wiem. I tam też to działa. I wcale nie trzeba 4 lat intensywnego terapeutycznego szkolenia, terapii własnej i tak dalej, żeby pomagać ludziom. Mało tego, jest jeszcze jedna rzecz, którą Patel zrobił. I ja zadaję publicznie pytanie od dawna, od kiedy się o tym dowiedziałem, dlaczego tego nie ma u nas w Polsce. Jest taka książka pod tytułem Where There Is No Psychiatrist. Tam, gdzie nie ma psychiatry. To jest parafraza tytułu, bo ileś lat wcześniej opublikowano taką książkę Tam, gdzie nie ma doktora. I to jest gruba książka, w której są metody postępowania ze wszystkimi chorobami. Dla laików, dla ludzi, którzy, tak można powiedzieć, jak książka kucharska. Jak ją weźmiesz, otworzysz, to wiesz, co zrobić, nawet jak ktoś ma postrzał w brzuch. Czy dowolne schorzenie. Patel napisał tę książkę w odniesieniu do chorób i zaburzeń psychicznych. I to jest książka dla laików, w której można postawić po pierwsze diagnozę, w miarę precyzyjną, zbliżoną przynajmniej. I po drugie podjąć pierwsze kroki działania w takiej sytuacji. Co zrobić z tym człowiekiem? I tam jest wszystko. Tam są uzależnienia od alkoholu, od narkotyków. Tam są podane objawy, tam są depresje. Tam jest choroba dwubiegunowa, schizofrenia. To wszystko jest opisane. Ta książka jest bezpłatna, dostępna i przetłumaczona na kilkadziesiąt języków świata. Nie ma jej w języku polskim. Dlaczego? Dlaczego przy tak ogromnej liczbie psychologów, psychiatrów, terapeutów nie ma czegoś, co moglibyśmy dać każdemu nauczycielowi?
Spopularyzować tą wiedzę. Bo wiesz co, ty powiedziałeś jeszcze, ja pozwolę sobie taką wrzutę, żebyś nie stracił tylko myśli, proszę, zapamiętaj ją. Pomimo, że mówimy o psychologii i pewnych wątpliwościach z nią związanych, pewnych ułomnościach, pewnej probabilistyce, a nie przesądzaniu, że tak jest bądź nie jest, to pamiętajmy, że psychologia to jest nauka, która jest najbliżej ludzi.
No tak.
To jest bez względu na to, jaką specjalizacją ktoś się para, czy jest inżynierem, czy jest nauczycielem, czy kimkolwiek innym.
Odrobinę psychologii tak. Każdym.
Tak. A czasami ta psychologia nawet w zawodach takich jak lekarz, powiedzmy ortopeda, to ta komponenta psychologiczna.
To absolutnie. No.
Ona potrafi leczyć, a nie ta specyficzna dla ortopedii interwencja.
Można powiedzieć, że archiwista to jest taki zawód, który najmniej wymaga, czy jakiś tam może laborant w aptece, który na zapleczu pracuje, nie? To tej tak. psychologii niewiele.
I dlatego jak mówisz o takim podręczniku, to ja od razu mam taką myśl, że tego typu podręczniki, taka pigułka psychologicznej wiedzy, pracy z dobrostanem psychicznym drugiej osoby, ona powinna być w takim regularnym systemie nauczania właściwie każdego, kto tak. ma wpływ na dobrostan psychofizyczny drugiego pacjenta.
Zdecydowanie tak.
Powiedziałeś jeszcze o... użyj sformułowania stare badania. I ja zawsze zastanawiam się, dlaczego używamy takiego sformułowania, skoro nauka w tej chwili wiemy, że ona pędzi. Przyrost, w ogóle postęp nie przebiega liniowo, tylko geometrycznie. To jest funkcja wykładnicza, robi się pionowa ściana w ogóle tego, co my wiemy, jak my odkrywamy świat. I teraz w miarę tego, jak mamy nawet nowe możliwości, ażeby pewne stare dogmaty zweryfikować i powiedzieć sprawdzam, bądź jeszcze w jakiś sposób być precyzyjniejszymi we wnioskowaniu z tychże starych prac, używamy sformułowania stare badania, że nie badamy pewnych rzeczy. No i teraz poruszmy wątek badań w psychologii.
To jest troszkę z mojej strony automatyzm, to co powiedziałem, a zostałem wytresowany w ten sposób przez psychoterapeutów właśnie. Bo to jest w ogóle niepoprawne stwierdzenie, no powiedzieć, że jakieś badania są stare. No co z tego, jeżeli one odkrywają
są
prawdę.
Są najnowszymi na dany temat.
Tak, prawa Jerkesa Dodsona mają ponad 100 lat i one obowiązują do dzisiaj. Te badania były robione ponad 100 lat temu. Cóż znaczy powiedzieć stare badania o tamtych badaniach? No nic, to nic
się nie
dzieje.
To jest tak, bo one się zdezaktualizowały. Tak, odkrycie jest cały czas aktualne.
Tak, natomiast terapeuci bardzo często w dyskusjach ze mną mówią tak, Witkowski powołuje się na stare badania sprzed 5 lat na przykład, nie? Tak jakby cała psychoterapia się zmieniła w ciągu 5 lat i stała się zupełnie inna. Jeżeli ja mówię, że 10 lat temu przeanalizowano wszystkie badania i odkryto, że tylko 3% badań nad efektywnością psychoterapii zajmuje się negatywnymi skutkami ubocznymi, co jest dramatyczną liczbą.
To spadło. Ja natknąłem się na stare badania, gdzie to było raptem 20%. Ty mówisz
to
o 3.
To było dużo.
Tak, to widzisz.
Ja mówię 3 w takim pełnym, w pełnej formie. No to i oni mówią, to są stare badania. No dobrze, to należałoby podać nowe badania, które pokazują, że... w ciągu tych 10 lat przebadaliśmy wszystko i teraz to już wszyscy w ogóle. No nic się nie zmieniło, nie ma nowszych badań na ten temat. Dalej wiemy, że się nie bada tych negatywnych skutków ubocznych. Więc no, powiedziałem to w sposób nieuprawniony, także biję się w piersi w tej chwili.
Ja jeszcze podam kolejny motyw, który na przykład w mojej branży może stać za tym, że pewnych badań się nie powtarza. Odniosę się do badań takich specyficznych dla profesji, jaką jest osteopatia. To nie jest fizjoterapia, to jest taki powiedzmy odłam niemedyczny, który ma dużą komponentę tej medycyny alternatywnej. W osteopatii powszechnie i chętnie stosuje się taką terapię czaszkowo-krzyżową, która związana jest z diagnostyką rytmu płynu mózgowo-rdzeniowego oraz wpływaniu na ten rytm i w ogóle modulowania według własnej woli za pomocą dotyku. Nie, jakkolwiek abstrakcyjnie to by nie brzmi, zostało też jasno pokazane, że jest totalną absurdem, to prace, które oceniają rzetelność diagnostyczną wspomnianego przeze mnie rytmu płynu mózgowo-rdzeniowego przez 2-3 terapeutów wykazały 20, tam kilka lat temu, tam 19, w zależności o której pracy mówimy, że oni między sobą są całkowicie rozbieżni w tych osądach, no bo to nie jest jakieś rzetelne badanie, że każdy czuł co innego. No ja te badania często też przytaczam, ale to są ostatnie aktualne badania. Ja sobie tak wnioskuję, stawiam taką hipotezę, że może właśnie dlatego, że wychodziło, że totalnie jest to nierzetelna metoda diagnostyki rytmu owego płynu i po prostu przestali chętnie brać udział w tych badaniach, bo gdyby środowisko chciało rzeczywiście wykazać, że ich metoda diagnostyczna i terapeutyczna działa, to poczyniliby starania, ażeby powtórzyć te badania, zreplikować i wykazać, że tam były jednak pomyłki w tamtych badaniach.
Tak, no to o jakości badań świadczy jakość metodologiczna ich wykonania, a nie data, kiedy zostały zrobione, więc stare badania niekoniecznie, te, które przytaczałeś, one metodologicznie były bardzo poprawne. Więc...
Tam nie, też niewiele się dało zepsuć, po prostu trzeba było zapytać, no i co czujecie? Tak? Jak każdy niezależnie od siebie mówi, że czuje cokolwiek innego, no to rzetelność tego jest po prostu słaba. A jak to wygląda też w psychologii odnośnie jakby replikowania tych badań? Czy to się w ogóle dzieje? Bo ja sobie tak teraz myślę, że no, jeżeli mamy jakąś grupę, jakąś populację sobie bierzemy, sprawdzamy, widzimy, że jakaś pewna zależność się pojawiła i przyjmujemy to, że tak już zawsze będzie i w każdych warunkach, no to tak sobie myślę, że to jest tak naprawdę krok pierwszy. Bo teraz trzeba było to w ogóle te wszystkie wnioski, jednym słowem ujmę to, zwalidować krokiem drugim, że faktycznie pewne wnioski, pewne wartości, pewne zależności widzimy, kiedy przeprowadzimy badanie na homogenicznej grupie badanych, ale jakiejś tam innej w przyszłości.
Jeśli idzie o replikację badań w psychologii, no to mamy kryzys replikacyjny od wielu lat, przynajmniej tak niektórzy twierdzą, a niektórzy twierdzą, że weszliśmy w czas wielkich replikacji. Ten czas wielkich replikacji jest, stwierdzenie jest zupełnie nieuprawnione, bo rzeczywiście podejmuje się pewne próby replikacji, ale ja powiem o liczbach. No, pierwszy taki duży projekt replikacyjny w psychologii społecznej akurat nie, bo to w badaniach efektywności psychoterapii jest jeszcze gorzej, pokazał, że 36% wyników tych, które znamy i które uznajemy za, no, za dowiedzione, zaledwie się zreplikowało, pozostała część nie. Później stworzono taki bardzo duży program badawczy Manilabs 2, który zreplikował 100 słynnych eksperymentów psychologii społecznej. No i 50% wyników uzyskaliśmy tych samych. Pozostałe 50% można powiedzieć, no, palcem na wodzie. Nie wiemy, czy to działa, czy nie działa.
Rzut monetą, nie? 50-50.
Rzut monetą.
Flipcoin.
Mniej więcej, czyli co druga kartka w podręczniku psychologii społecznej może się okazać nieprawdziwa. Mówi się, teraz się rzeczywiście dużo robi badań replikacyjnych, ale nadal to jest chyba sporo poniżej 5% wszystkich badań. Więc do tego replikacje prowadzi się eksperymentów łatwych do zreplikowania. To znaczy takich, które się robi za pomocą kwestionariusza, za pośrednictwem komputera. Nie robi się prawie w ogóle replikacji badań najbardziej cennych, takich robionych w warunkach naturalnych, na przykład eksperymentów naturalnych przeprowadzanych na ulicy, na osobach, które nie wiedzą, że biorą udział w naturalnych warunkach, gdzie występują te wszystkie zmienne zaburzające. Takich eksperymentów nie replikuje się prawie w ogóle.
Więc... Ale to nie zależy? To jakby jaki jest powód? To jest kwestia jakichś ograniczeń?
No oczywiście.
Jakie są ograniczenia? No, bo ja
dlaczego się nie robi replikacji? Z kilku powodów. Po pierwsze, jeżeli się pracuje naukowo, to za replikację nie jest się ocenianym tak wysoko jak za publikowanie oryginalnych prac badawczych z własnymi hipotezami, własnych koncepcji. Więc można powiedzieć, że się trochę nie opłaca robienie replikacji. Jeżeli podejmuje się próby replikacji, no to jest się podejrzewanym przez te osoby, przez tych autorów, których się replikuje, że się, no, replikacja jest niejako zarzutem w stosunku do uczciwości tych osób, że jeżeli ja sprawdzam, jeżeli ja ciebie sprawdzam, no to znaczy, że ci nie wierzę do końca. I to przez wiele lat było traktowane w nauce właśnie w ten sposób. Jeżeli replikujesz, znaczy, że no, podejrzewasz autora o oszustwo czy inną nieuczciwość. Więc z tych powodów się nie replikuje. Natomiast no, to jest ewidentna słabość tej nauki, dlatego że siła nauki i to właśnie to prawdopodobieństwo, o którym mówimy, ono jest tym większe, im więcej prac badawczych pokaże taki sam rezultat, bo wtedy wiemy, że zbliżamy się do jakiejś prawdy. A jeżeli raz coś wyszło, no to mogło. Psychologia jest taką nauką, że kontekst społeczny, kulturowy, polityczny może wpływać na wyniki badań, przeróżne rzeczy. Mhm. Mówimy dużo o psychoterapii. Podam ci taki przykład. Kiedy zresztą artykuł powstał na ten temat zatytułowany Celuloidowy terapeuta. Otóż jeżeli autor tego artykułu zbadał, jak ludzie funkcjonują w psychoterapii, i okazuje się, że jeżeli na przykład emitowano jakiś znany film, w którym był motyw psychoterapii i w tym filmie człowiek był poddawany psychoanalizie i pod koniec tego filmu katarzis na przykład. Przeżywań, doznaje wglądu w siebie, przeżywa katarzis, nagle wszystkie sprawy mu się układają, całe życie się prostuje, jest taki tak spektakularny sukces tej psychoterapii, to nagle w gabinetach psychoterapeutycznych mnóstwo pacjentów doznaje katarzis. Jakiś czas po tym filmie, potem to się już wyrównuje i już nie ma katarzis. Potem jest jakiś inny rezultat znany, i znowu w gabinetach terapeutycznych następuje powtórka takiego efektu.
Czyli trochę tak
efektu.
Jak przedstawiamy psychoterapię, jak o niej mówimy, wpływa na to, jak ludzie, tak. Jakie efekty z niej czerpią.
Tak. No popatrz, w XIX-wiecznej Europie, przynajmniej w samym Paryżu mówiono, że połowa kobiet cierpi na histerię. No, histeria to była bardzo konkretna choroba psychiczna. Atak histeryczny to był łuk histeryczny. Miała bardzo precyzyjne objawy. I zobacz, nie wynaleziono ani szczepionki na histerię, ani cudownego leku. Nie ma histerii, ani w podręcznikach diagnostycznych kobiety nie wyginają ciała w łuk histeryczny, nie ma przypadków takich omdleń histerycznych charakterystycznych dla XIX wieku. Jak to
przestało
zniknęło?
Się o tym mówić? Trochę jakby to jest czasami, myślę, w tej naszej narracji wokół danych specjalizacji, wokół danych problemów i radzenia sobie z nimi, to bywa, że to jest taka samospełniająca się przepowiednia. My widząc pewne, będąc wyeksponowani na pewną wiedzę, pewne przekonania, bierzemy je do siebie i trochę doszukujemy się ich w swoim życiu. Zaczynamy oczekiwać podobnych efektów, które są nam znane.
Bardzo często.
Takie heurystyki dostępności.
Bardzo często to jest właśnie taki efekt samospełniający się proroctwa. Warto zwrócić uwagę, tu jak już o tym rozmawiamy, na bardzo niebezpieczną praktykę terapeutów, psychologów, też psychiatrów, polegającą na takim publicznym przepowiadaniu przyszłości. Niezwykle silny efekt miało to, jak się zaczęła pandemia. Nie wiem, czy pamiętasz, ale wtedy psychologowie, psychiatrzy występowali w mediach i zapowiadali falę samobójstw, nasilenie się epizodów depresyjnych i tak dalej, i tak dalej. Wieszczyli po prostu kataklizm psychiczny. Co się okazało? Okazało się, że rzeczywistość była zupełnie inna, bo pierwszy rok pandemii przyniósł spadek liczby samobójstw. Bardzo zróżnicowany obraz w stanie psychicznym ludzi, mianowicie taki, że osoby cierpiące psychicznie rzeczywiście pogłębiał się ich stan, ale bardzo dużo ludzi doznało poprawy dobrostanu psychicznego, nawet poczucia szczęścia. Więc te wskaźniki były bardzo zróżnicowane w bardzo różnych grupach. Zwiększyła się liczba na przykład agresji i przemocy w rodzinach, ale w tych, w których ta przemoc już była, poprawiły się relacje w rodzinach, które miały za mało czasu na to.
Nie spędzały czasu razem, a nagle zostały po części
zmuszone.
Bardzo
zróżnicowany obraz. W ogóle nie było tego kataklizmu, który wieszczyli właśnie ci terapeuci, psychologowie, psychiatrzy. Natomiast on się zaczął pojawiać w kolejnych latach, kiedy już ta pandemia nie było takich problemów restrykcyjnych z ograniczeniem, z lockdownem i tak dalej, i tak dalej. I rzeczywiście zaczęło to zjawisko występować. Teraz mamy kolejną rzecz, niezwykle niebezpieczną. Pompowanie statystyk dotyczących samobójstw wśród dzieci i młodzieży. Mówię pompowanie, dlatego że jeżeli weźmiemy liczbę, takie niefortunne sformułowanie udanych zamachów samobójczych, czyli tych zakończonych śmiercią z 2013 roku i 2023, to ona jest mniej więcej podobna. Ona się wahała z różnych przyczyn, natomiast jest mniej więcej podobna. Natomiast uwaga, sześciokrotnie wzrosła liczba nieudanych zamachów samobójczych, prób samobójczych. Sześciokrotnie w przeciągu 10 lat. Czyli można powiedzieć, 6 razy więcej osób podejmuje próbę samobójczą niż 10 lat temu.
I jakie czynniki myślisz będą tutaj wpływały na to?
Marketing samobójstwa. Otóż mamy do czynienia, ja mam Google Alerts ustawione od kilku lat, od wielu już lat na hasło samobójstwo i śledzę co tydzień dostaję raport, Google mi po prostu sporządza raport w postaci alertów i widzę, co się pisze, co się mówi na temat samobójstwa. Samobójstwo, próba samobójcza jest teraz, jak to mój znajomy mawia, czymś takim jak Adidasy 25 lat temu. Jak 25 lat temu przyszedłeś, czy tam 30 albo 40 w oryginalnych Adidasach do szkoły, no to byłeś kimś. Teraz jak podejmujesz próbę samobójczą, albo się tak dobrze pociąłeś, albo przynosisz zaświadczenie od psychiatry, że cierpisz na depresję, no to robisz takie wrażenie na innych i zdobywasz taką uwagę otoczenia, jak kiedyś za pomocą tych Adidasów. I to jest wynik marketingu, to jest wynik tego nieumiarkowanego, niekontrolowanego i nieodpowiedzialnego informowania opinii publicznej o samobójstwach, straszenia samobójstwami. No i dzieci, młodzież uczy się, że no coś takiego zwraca, o ile nie mogłeś wcześniej zwrócić na siebie uwagi, otoczenia,
to o rodziców, tym się mówi w mediach, o tym się mówi w mediach.
I o tym się mówi i w mediach, i pisze w social mediach, jest się po prostu na topie. A jeszcze do tego Mariusz Szczygieł, który zakłada koszulkę na Paradę Miłości z wizerunkami 5 samobójców i 6 miejsce wolne na kolejnego, no to jest... Tak jak kiedyś wynoszenie świętych na sztandarach z kościoła podczas procesji.
Wiesz, jak poruszasz ten taki wątek, no bo ja bym to sprowadził do tego, że pewne problemy takie psychologiczne potrafią występować częściej. Właściwie częściej o nich mówimy, w statystyce one są częściej. Ja przywołam w tym momencie tematykę depresji, która wiemy, że jak sobie popatrzymy na przestrzeni lat, ilość incydentów w skali świata depresji wzrasta. Natomiast jak zadamy sobie pytanie, postawię takie, jak to postawiłem przed chwilą, dlaczego tak jest, no to z jednej strony możemy argumentować to i szyć taką historię, że no bo te czynniki środowiskowe, że żyjemy w takich czasach, że nasze możliwości adaptacyjne są nieadekwatne do tego, co się dzieje, że ten postęp, że to potrafi być przytłaczające i tak dalej. To jest jedna strona medalu. Druga strona medalu jest taka, że przecież jest publicznie prowadzona narracja, że depresja jest chorobą, że trzeba się udać do specjalisty, że można, że nie należy się obawiać tego, że nie jest to stygmatyzujące i to jest dobre, bo ludzie, którzy mają jakieś wątpliwości, mogą się do specjalisty. I jest jeszcze trzecia strona, no już nie medalu w tym przypadku, ale jeszcze trzecia argumentacja, że na przestrzeni lat, od, powiedzmy od pierwszego podręcznika DSM do teraz aktualnego, te kryteria diagnostyczne, które związane są z diagnozowaniem depresji, rozrosły się kilkukrotnie. I to znowu ma dwie odnogi. Czyli z jednej strony to dobrze, bo będziemy w takim razie mogli wyłapać osoby, które potencjalnie nie były wcześniej zdiagnozowane i poddać je leczeniu, o ile takowe będzie skuteczne, jakie to już kolejny wątek. A z drugiej strony przez te szerokie kryteria możemy złapać wyniki fałszywie dodatnie. Czyli osoby, które no, nie mają tej depresji, ale przez to, że mamy szerokie spektrum możliwości tych objawów, że podpięliśmy je pod to i poddaliśmy leczeniu. Czyli mamy to bardzo jest wielowątkowe i trochę taka odpowiedzialność społeczna właśnie jest na specjalistach, bo ten finalny konsument, ten odbiorca, generalna populacja, ona sobie tego nie jest w stanie przefiltrować, zweryfikować, ale specjalista, który czyni jakieś wypowiedzi, powinien pokazać te perspektywy, a nie taką jedną drogę, która jest jedyna i słuszna i prawdziwa.
Zwróć też uwagę, jak Jaki rodzaj chorób czy zaburzeń staje się popularny? Depresja. Rosną wskaźniki depresji po prostu z różnych przyczyn. Tak jak mówiłeś, rozszerzanie kryteriów diagnostycznych, naddiagnozowanie i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie, jeśli weźmiemy schizofrenię, bardzo poważną chorobę psychiczną, to te wskaźniki nie rosną. Pomimo tych wszystkich zmian w otoczeniu. Dlaczego nie wpływają na psychozę, a wpływają na depresję?
Mogę? Mhm. Bo ja sobie tak myślę, że wiemy na przykład, jaka jest komponenta dziedziczenia schizofrenii. 50%. Nie? Czyli bardzo duża komponenta jest tutaj dziedziczenia. Czy ten genotyp, on się uaktywni? No, tego nie wiemy, tak? Ale duża komponenta jest dziedziczenia. Jasne, komponenta depresji, czyli jakichś uwarunkowań, które sprzyjają takim zaburzeniom, ona też będzie po części...
No, do niedawna jeszcze ta, przepraszam, że wchodzę w słowo, do niedawna depresja to była wyłącznie składnikiem choroby dwubiegunowej. No, teraz rozszerzyliśmy i wtedy też dziedziczenie miało jakieś znaczenie, nie?
To prawda. Mimo wszystko depresję można bardziej tak poczytywać, że nawet nie będąc do niej uwarunkowany, no może ona wystąpić.
Jest jeszcze jeden czynnik. Jeżeli popatrzysz na zaburzenia psychiczne, właśnie takie jak histeria u kobiet w XIX wieku, czy teraz depresja, to zwróć uwagę na taką rzecz. To są choroby w pewien sposób eleganckie i modne. Jeżeli robisz jako celebryta coming out, że chorowałeś na depresję, że nie wychodziłeś z domu i tak dalej, i tak dalej, znajdziesz aplauz społeczny, no jest to destygmatyzowanie depresji i tak dalej, wypada o tym mówić, ale jeżeli wyszedłbyś przed kamerę i powiedział, że nie myłeś się przez 3 lata, bo jako osoba chora na schizofrenię bałeś się, że w rurach, w wodociągach dodają trucizny po to, żeby zniszczyć ciebie osobiście. I w związku z tym cierpiałeś na różne choroby skórne i tak dalej, zerwałeś wszystkie kontakty z otoczeniem, to naprawdę się niezbyt medialnie prezentuje tego typu choroba. Albo zostajesz bezdomnym, bo boisz się, że tam czekają na ciebie w domu, nie? Masz urojenia. Jeżeli masz ataki padaczkowe, czy jakieś inne takie zaburzenia, które powodują, że ta choroba twoja, czy to zaburzenie jest w pewien sposób nieeleganckie, nieestetyczne. O tym się nie mówi. I tutaj wskaźniki tych zaburzeń jakoś dziwnie trzymają się stabilnie i nie rosną.
To jest taka...
I jeżeli cofniemy się te migreny, na które te kobiety cierpiały, te histerie właśnie, które były takie nawet, można powiedzieć, jakoś tak o tym się mówiło, jak kobieta doznała takiego ataku histerycznego w loży, w teatrze na przykład, czy w operze, no to nikt tego nie potępiał oczywiście, tylko to było jak gdyby no czymś takim, co się wręcz... No może nie pochwalało, ale skupiało się uwagę na tym. I to jest bardzo smutne w tym wszystkim, że przy tym całym marketingu kultury terapeutycznej i tego takiego nacisku na dbałość o zdrowie psychiczne, najbardziej będą cierpiały osoby, które rzeczywiście cierpią na bardzo poważne zaburzenia psychiczne, bo one będą cały czas pozostawały w cieniu. O tym się nie będzie mówić, o tym rzadko będzie się dyskutować.
No, to jest mocno kontrastująca perspektywa do takiej narracji społecznej, która gdzieś się pojawia, nie? Ale myślę, że warta wysłuchania, bo to jest taki motyw, który jest na pewno pomijany. I jeszcze z Twojej wypowiedzi chciałbym przejść do tematu, który rozgrzewaliśmy trochę wcześniej, ale on się nie doczekał jakiejś puenty. Mianowicie, to było przy tych badaniach też ankietowych i replikacji, że je najłatwiej tak naprawdę zreplikować, bo są najmniej gdzieś tam energochłonne i najprostsze. Ale interesuje mnie, jak ocenia się skuteczność terapii? Czyli kiedy my wiemy, że terapia zakończyła się sukcesem, powodzeniem? Uśmiechasz się, no bo ja wiem, dlaczego się uśmiechasz, bo dokładnie z tych samych powodów ja się uśmiecham, kiedy mówię o fizjoterapii, bo jak pacjentowi, jak ktoś zrobił nieważne jaką terapię, ale pomogło i przestało go boleć, to jest sukces. I przypisuje się go specyfice interwencji i temu terapeucie i w ogóle wszystkiemu, co było zaplanowane i pod kontrolą. A rzeczywistość jest zgoła inna. To znaczy ten efekt terapeutyczny, nawet jeżeli pozytywny, został osiągnięty najprawdopodobniej na bazie mechanizmów niespecyficznych dla interwencji i czasami w ogóle niezidentyfikowanych i w nieświadomy sposób, które się zadziały, uwzględnym pacjenta i terapeuty. To po prostu się wydarzyło, to bo się miało wydarzyć, a nie nieważne, co się tam działo. I z jednej strony można by powiedzieć, no nieważne, że co tam zadziało, ważne, że zadziałało. To jest totalną bzdurą, bo pojawiły się jakieś błędne przekonania, wszyscy w coś uwierzyli, zaczną to replikować, powtarzać i nie wiadomo, gdzie to ich zaprowadzi. A najczęściej wiemy, że błędne przekonania prowadzą zawsze do jakichś tam potencjalnie negatywnych konsekwencji w krótkim bądź długim terminie. Ale wszyscy mogą po takiej terapii u mnie powiedzieć, że super, pacjent zadowolony, terapeuta super, generalnie jest in plus, terapia działa. A jak to wygląda w psychoterapii?
Ja się śmiałem, bo Martin Seligman w czasach, jak był prezesem amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, to wprowadził tak zwany złoty standard badania efektywności psychoterapii. Ten złoty standard to jest najgorsza rzecz, jaką można było zrobić. Mianowicie on przeprowadził badanie z takim czasopismem, które bada zadowolenie, satysfakcję klientów z różnych zakupów, samochodów, pralek i tak dalej, i tak dalej. I on przy pomocy tego czasopisma, to jeszcze było w czasach przed rozwojem internetu, więc to w wersji papierowej się wszystko działo, przeprowadził badanie, które badało zadowolenie klientów z psychoterapii. To badanie było na takich konsumentach ogólnej próby, więc tam nie było ani schizofreników, ani nie było osób z ciężką depresją i tak dalej, tylko były takie osoby, które sobie tam chadzały na tę psychoterapię, bo coś chciały sobie o życiu porozmawiać, poprawić i tak dalej. I on badał właśnie zadowolenie. I to było badanie, które zrujnowało, stało się złotym standardem, on to tak nazwał. Natomiast ono zrujnowało badania nad efektywnością psychoterapii, dlatego że poprawne badanie nad efektywnością psychoterapii prowadzi się w taki sposób, że po pierwsze prawidłowo prowadzonej psychoterapii określa się, stawia się diagnozę przede wszystkim, stawia się cel tej terapii i potem mierzy się osiągnięcie tego celu. Czyli podam na bardzo prostym przykładzie. Jeżeli masz fobię społeczną, udajesz się do terapeuty, to on ustalasz z nim, że na przykład w ciągu 3 miesięcy będziesz w stanie występować publicznie przed grupą 200 osób, prowadząc wykład przez 45 minut bez negatywnych konsekwencji w rodzaju no, jakiegoś tam chaosu myśli, drżenia głosu i tak dalej, bez objawów, których doświadczasz w tej chwili. Nie? No i potem badamy, czy to zostało osiągnięte, czy nie. Czyli badamy, czy ustąpiły symptomy, czy nie ustąpiły symptomy. W przypadku zaburzeń jakichś tam bardzo typowych, no to te symptomy są typowe i potem badamy nasilenie tych symptomów po 3 miesiącach na przykład psychoterapii. Prosta sprawa. Żadnego zadowolenia. Bo zadowolenie, ja zawsze mówię w tym momencie, że w większości sekt religijnych, większość wyznawców tych sekt jest szczęśliwa, bardzo szczęśliwa. Tylko czy to jest wynik dobrego funkcjonowania tych sekt, czy indoktrynacji odpowiedniej. Więc psychoterapia często jest indoktrynacją, po której ludzie są bardzo zadowoleni z tego, w czym uczestniczyli. Natomiast symptomy niekoniecznie znikają. Mało tego, w wielu badaniach pokazano, że o ile psychoterapeuta i pacjent oceniają terapię jako skuteczną i efektywną, o tyle otoczenie pacjenta i jego najbliższa rodzina określa jako zmiany negatywne.
Ja może posłużymy się przykładem, bo to, o czym powiedziałeś i te drogi, które otworzyłeś, ja bym skwitował takim przykładem. Wyobraźmy sobie dosyć częstą sytuację, myślę, w gabinetach psychoterapeutów, sytuacja jakichś problemów w związku między kobietą i mężczyzną.
Klasyk.
I teraz rozstanie wisi w powietrzu. I załóżmy, że jedna z tych stron, niech będzie mężczyzna, świadomy, stwierdzi, kurczę, chcę nad tym popracować, nie wiem, jak sobie sam z tym poradzi, udaje się do psychoterapeuty, ma jakieś swoje przekonania, że chciałby ratować ten związek i, no i chce o niego, nazwijmy sobie tak kolokwialnie, powalczyć i potrzebuje jakiejś porady, potrzebuje jakiejś sugestii. No i zaczyna się proces terapeutyczny. Czas mija, powiedzmy minął pół roku albo rok, w zależności jak to długo trwało. I co się okazuje? Okazuje się, że finałem tej terapii jest to, że mężczyzna podejmie decyzję, że on jednak nie chce być z tą kobietą, że jemu się po prostu zmieniło. No i teraz, czy jemu się zmieniło, czy może właśnie to usformowanie, które użyłeś, ta indoktrynacja zadziałała w ten sposób, że jego pewien system moralny uległ zmianie, a uległ zmianie zapewne tym chętniej, im bardziej zawierzał, że ktoś ma bardziej rzeczywisty ogląd na jego szczęście, aniżeli on sam.
Z bardzo dużym prawdopodobieństwem to drugie, ta druga twoja hipoteza jest prawdziwa. Dlaczego mówię z dużym prawdopodobieństwem? Robiono też takie badania nad tym, na ile terapeuci modyfikują system wartości swoich pacjentów. I przeprowadzono badania nad terapeutami modalności, terapeutami pracującymi według psychoterapii Rogersa. To jest taka psychoterapia, w której czasami tak kpiąco się określają mianem terapii, bo tam terapeuta jest uczony, żeby jak najmniej ingerować w to, co mówi, robi pacjent. Czyli ma tak zachęcać, tak, i co jeszcze? Czyli minimum interwencji w ogóle w to, co
no,
mówisz,
oczywiście
robisz.
Słusznej wierze, żeby nie wpływać.
Tak, masz, żeby nie wpływać, ty masz się rozwijać. Czyli oni są, można powiedzieć, ze wszystkich modalności, psychoterapeuci tej modalności są najbardziej intensywnie szkoleni w niewpływaniu na swoich pacjentów. I właśnie na nich zrobiono, na pacjentach tych terapeutów zrobiono badania takie, że najpierw zmierzono ich system wartości, postawy w stosunku do różnych rzeczy, na przykład do religii, jakieś tam polityczne postawy w stosunku do przyjaźni, miłości i tak dalej. I po jakimś czasie trwania terapii ponownie zbadano te postawy. I zbadano też postawy terapeutów. Okazuje się, że po tych kilku miesiącach postawy pacjentów nagięły się bardziej w kierunku tego, co deklarowali terapeuci. Dlaczego? Dlaczego, jeżeli no, tak pozbawione wpływu relacja była? Otóż nie do końca. No, to jest tak, że jak ty przychodzisz do terapeuty z problemem, rzeczywiście z problemem, to terapeuta jest na wejściu kimś na wyższej pozycji, no bo to jest specjalista od twojego problemu. Czyli ktoś lepszy od ciebie, no tak go oceniasz, bo zdolny pomóc.
On zna odpowiedzi, on tak, wie, jakie jest rozwiązanie tak. tego problemu.
Więc tobie też zależy na tym, w jakiś sposób, żeby no, ten terapeuta i akceptował ciebie i twoje rozwiązania i tak dalej. Więc twoja uwaga, czy świadoma, czy nieświadoma, jest skoncentrowana na terapeucie, bo to jest ta osoba, która będzie ciebie akceptowała.
Będziemy dostawali jakiś feedback, to co tak. mówimy spotka się z jakimś feedbackiem, a czasami nawet mały gest potrafi być istotnym
tak.
feedbackiem.
I jeżeli przez kilka miesięcy ten terapeuta, nawet szkolony w nieudzielaniu informacji zwrotnej, oceniającej, tu się wykrzywi, tutaj troszkę się zamknie, tam coś jeszcze, to ty będziesz modyfikował swoje wypowiedzi, swój sposób myślenia w stosunku do tego, jak on się zachowuje. I nawet coś takiego modyfikuje. Więc terapeuci deklarują bardzo często, że oni nie wpływają na wartości pacjentów, ale można powiedzieć...
To jest nieuniknione.
Nieuniknione w jakiejkolwiek relacji. W relacji takiej, jak my rozmawiamy, jesteśmy
dzieje.
Absolutnie niezależni i nie ma tu jakiejś pozycji, zależności, wpływów i tak dalej, to i tak modyfikujemy swoje postawy w jakiś sposób.
Ja posłużę się też pracami, które też sprawdziły tą jedną z części tej relacji pomiędzy terapeutą i pacjentem i tyczy się ona tego, że zasady terapeuta, lekarz, medyk, ktokolwiek, kto leczy drugą osobę, ten terapeuta chce dobrze dla pacjenta, chce go w jakiś sposób zadowolić, poprawić jego stan, ale ta zależność jest również dwukierunkowa, czyli to właśnie też ten pacjent, ta osoba w potrzebie, chce w pewien sposób zadowolić tego lekarza, że ten proces zaordynowany leczenia, on jest skuteczny, że on działa i ona chce w tym uczestniczyć i pokazać, no jest lepiej. I to bardzo często widać w takim totalnym wycinku tego, nawet w mikroskali, kiedy różni fizjoterapeuci będą manipulowali gdzieś aparatem ruchu i pytali się, co boli? Boli jeszcze? Przestało boleć? Nie boli? Nie boli? I trochę na zasadzie tego, co powiedzą, usłyszą taką odpowiedź, tak? Że jeżeli boli mniej, tak, no boli mniej, nie? Nawet jak boli tak samo, no bo to jest bardziej, chcemy po prostu potwierdzić. Ja jeszcze dodam taki zwrot, żeby już zmierzając ku końcowi naszej rozmowy, która mogłaby się nie skończyć, ale wiem, że 2 godziny minęły, więc chciałbym, żeby też ten materiał był do przyswojenia na raz. Jest takie sformułowanie, które usłyszałem z bajki Spider-Man. Wielka moc to wielka odpowiedzialność. I wiem, że specjaliści, którzy pracują regularnie z drugim człowiekiem, którzy są obdarzeni jakimś zaufaniem, mają ogromny wpływ na wpływanie na dobrostan psychofizyczny drugiej osoby. Bez względu, czy to jest trener, czy to jest lekarz, czy to jest terapeuta. Im częściej się z kimś jeszcze spotykamy, im dłużej z nim rozmawiamy, ten wpływ będzie większy. I życzyłbym sobie, że ta dzisiejsza nasza rozmowa będzie ku refleksji wielu specjalistów, którzy mają ten rzeczywisty, realny wpływ na drugiego człowieka.
No ja też mam taką nadzieję.
Ja to zrobiłem tym podcastem, tą audycją. Ty robisz to już od wielu lat, wieloma książkami, wieloma wypowiedziami, wieloma wykładami. Chylę czoła, bo twoja działalność nie jest regułą, jest raczej odstępstwem od tej reguły. I wymaga, podejrzewam, też dużej odwagi, no bo jednak musisz być gotowy stawić czoła i konfrontować się z wieloma nieprzychylnymi tobie opiniami.
No to się zdarza, to prawda.
Tomaszu, dziękuję ci za tą rozmowę. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze porozmawiać i dokończyć wiele wątków, które rozgrzebaliśmy, a które nie doczekały się jeszcze finału.
Jasne, ja również bardzo dziękuję za zaproszenie.
Dzięki.